Drodzy Państwo, dziś temat demokracja i wolność słowa w Polsce. Są już w studiu goście, pan poseł Mariusz Błaszczak i pan poseł Joachim Brudziński. Witam panów serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przyszły ojciec dyrektor, szczęść Boże ojcze.
Ojciec powiedział, kłaniamy się państwu i Bożego błogosławieństwa życzę. Tak, otóż ojciec powiedział, demokracja i wolność słowa w Polsce.
Tak.
Czy jest wolność słowa?
No to, no to pytanie.
Bo ktoś powie, że nie, że jest.
No nawet przytaczałem taką opinię,
tak
że...
Tak jak powiedział ktoś, że w Polsce nie ma prześladowania kościoła. Bo mogę chodzić do kościoła na jakimś portalu. Bo mogę chodzić do kościoła, a właśnie ten zespół ekspertów międzynarodowy przy tej organizacji Pomoc Kościołowi, chyba tak, czy przy Watykanie jest tak,
Pomoc Kościołowi
mówią, że jest w Polsce i dawali przykład tych działania w mediach i między innymi Newsweek podali.
Tak, ataki na
Kościół. Ataki na Kościół, chociażby ten ksiądz fotomontaż, ksiądz i dziecko, prawda? I takie niedwuznaczne, że to pedofilia. Coś obrzydliwego. Ja mówię, że przepraszam, wie pan, przepraszam, ja bym tak kolokwialnie powiedział. Ktoś tak mówił między ludźmi, normalnie jestem z Olkusza i tam ludzie mówili jasnym językiem. Jak mężczyźni rozmawiali, kobiety, to mówię, świński łeb po świńsku myśli. Tak mówili naprawdę. Ale tak delikatnie to głodnemu chleb na myśli. Ciągle to coś takiego też. Czy nie ma prześladowania? To jest rodzaj prześladowania. Tak samo, czy jest wolność słowa. Ja, jeżeli można, tylko bym tyle powiedział. Przepraszam, że panom tutaj, ale jakoś... Ale jak widzę jak na przykład ta strona prawa, ktoś z tej prawej strony, to jest też względne, bo nie wszyscy są tak bardzo... No różnie to może być. Gdzie człowiek tam... Człowiek to brzmi różnie. Tak, ale jak jest w tych telewizorniach różnych, no to ten jeden, na przykład od was jest ktoś, czy z Solidarnej Polski, czy nie wiem, jak teraz się czuje ten ruch, jak się nazywa, Polska Razem, prawda? Czy jak oni teraz to odczuwają też, ale jak jest ktoś z państwa, to jest tak, jest SLD, PSL, tam jeszcze inne, nie będę już nazywał tych grup, prawda? Nie? I Platforma, i ten prowadzący niby dziennikarz, i wszyscy na jednego. To też mówili w Olkuszu Huzia na Józia. Wszyscy, prawda? Jak tego. I czy to jest wolność? Nie ma rozmowy na merytorycznej. Przekrzykiwanie, wyśmiewanie. To jest bardzo wyśmiewanie. To jest jedna z najgroźniejszych jakichś broni. Nikt nie chce być wyśmiewany.
I ucieka od wyśmiewanych.
I ludzie uciekają od upokarzanych i od wyśmiewanych.
Tak. No te moherowe berety, nazywanie pań, które są naszymi babciami, mamami w ten sposób.
Jeszcze ten człowiek zrobił bardzo wiele krzywdy, co to powiedział moherowe. Wiele krzywdy Polsce zrobił, ale został za to wynagrodzony.
Ja się pozwolę nie zgodzić tutaj z moimi szanownymi przedmówcami, bo uważam, że jest w Polsce wolność. Wolność tylko, że to jest ta wolność w wydaniu orwellowskim. Otóż są równi i równiejsi, tylko że świnie są najrówniejsze. Oczywiście w tym rozumieniu orwellowskim.
Pan już mówi się... albo z folwarku zwierzęcego.
Tak, dokładnie. Tak, żeby historia, radiosłuchacze wiedzieli, o czym mowa, mówiąc o świnie.
Nie, bo nikomu nie chcemy
o tej oczywiście, tak, nie. Odnoszę się do tej publikacji. Mówiąc zupełnie poważnie, to tak.
Ale nie ma rozmowy na argumenty.
Pięknie
liczą się argumenty, wyśmiewanie, wykpiwanie, kłamstwo. No i to, co, proszę Państwa, jak widziałem dzisiaj, dziękuję ojcze Grzegorzu, ojciec puścił to w telewizji po 13:00, to, co było w nocy, bo w nocy to ludzie śpią, prawda? To mówimy, puścimy w ciągu dnia to. I o lasach. Lasy chcą sprzedawać. Ziemię sprzedają pod... I nic nie robią, żeby nie sprzedawać pod te słupy. W obce ręce.
Zachodniopomorskie.
To jest zdrada polskiej racji. To jest zdrada Polski. Jeszcze nie mówią o tym.
Tam, gdzie własność jest.
Ale to nie, jak ja widzę, panowie, róbcie coś, żeby tą Polskę ratować. I wszyscy ludzie. Ja uważam, że gdyby te partie były rzeczywiście propolskie, to myślę, żeby robili wszystko, żeby ratować Polskę. I również z konkurentami, czy z przeciwnikami, nawet ideologicznymi, w jakiejś tam filozofii, rozmawialiby, co robić, żeby ratować razem.
A oni się zastanawiają, co zrobić, żeby władzy nie oddać, żeby wybory były głosowaniem.
Ale oni to mówili, było to, nie będę już tych nazwisk wymieniał tutaj, bo oni są często w tych mediach mętnego nurtu. Tak, to oni mówili, władzy nie oddamy. Tak jakbym usłyszał Cyrankiewicza, który właśnie w czasie powstania czerwcowego w tym Poznaniu mówił, będziemy ręce obcinać, które podniosą się na władzę, prawda?
I to jest, mówiłem o tym w telewizji Trwam, ale jeszcze raz warto to powiedzieć, bo to jest fundamentalne, wartości. Największy z Polaków, święty Jan Paweł II, mówił o tym, że demokracja pozbawiona wartości zmienia się w jawny albo ukryty totalitaryzm. A więc te ataki na Kościół.
Pamięta pan, jak ja powiedziałem w skrócie powiedziałem wtedy na przesłuchaniu, chodziło o odwierty nasze tutaj te geotermalne, a nawiasem mówiąc, zrobimy to dalej i kiedyś państwo powiemy, jak nam nogi podkładali, co robić, żeby tego nie było. I ta ekipa i to tak, no nie... To jest jeden wielki przekręt, jedna wielka korupcja, to jest coś strasznego, nie mogę. W każdym razie to wtedy powiedziałem na skrócie, bo miałem 2 minuty i powiedziałem, że to jest wykluczanie nas, dyskryminacja i to jest totalitaryzm. To są metody totalitarne, prawda? Ale idzie w złym kierunku w Polsce. Jaki Raban powstał, prawda? Boże, tak nie wolno. I to wolność słowa jest?
No właśnie. Katolicy mają się czuć gorszymi.
A ksiądz najwyżej może zmówić Ojcze nas zdrować Mario, jeżeli mu pozwolą.
A krzyż, w ogóle walka z krzyżem. W Sejmie krzyż nie powinien wisieć, tak mówią niektórzy.
A ksiądz na ulicy, chociażby czy siostra zakonna, jak jest? Doprowadzane te właśnie propagandowo tak do nienawiści, że potrafią wyzywać księdza idącego ulicą. I to jest wolność? To jest demokracja? No właśnie. Także popatrzmy się. Jak to idzie, jak to likwidowanie tej demokracji idzie również przez media.
Albo jeszcze,
i poprawność polityczna i tak dalej.
Jeszcze jeden przykład. Taki człowiek, który zakłócał procesję Bożego Ciała w Łodzi, bo przebierał się za jakiegoś motyla. Twierdzono, że
doktor,
to jego...
Doktor wykładający na uniwersytecie, nie będę mówił którym. I to tacy uczą młodzież.
I to jego ekspresja artystyczna podobna. Tak. A niechby tak się przebrał na przykład przy Marszu Żywych w Auschwitz. Ciekawe, czy też by to tak oceniono w tej gazecie, że to jest też ekspresja artystyczna.
Ale katolikowi wolno napluć, w katolika wolno sponiewierać.
Bo ta wolność działa w jedną stronę. Tak się terroryzuje większość narodu, tak się terroryzuje tych, dla których krzyż jest świętością, tak się terroryzuje tych, dla których rodzina to związek mężczyzny i z kobietą.
I zamyka się im
usta, mówiąc, że to jest wolność, że my, że to my jesteśmy tymi, którzy tej wolności
zabraniają. A na Boże Narodzenie prezent od Platformy, ta pani była rzecznikiem, nie wiem, czy jest teraz dalej rzecznikiem, z Platformy.
Związki partnerskie.
Orwell też, bo partnerskie, to my jesteśmy za partnerstwem między ludźmi, normalnie. A tu pod tą nazwą, zawłaszczyli tą nazwę, to są związki homoseksualne.
I szef klubu PSL-u.
Jako małżeństwa.
Która jest związana podobno z tradycją polską, polską wsią. Jan Bury, szef klubu parlamentarnego PSL-u, zagłosował też za związkami homoseksualnymi.
To znaczy, czyli mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą i to jest małżeństwo.
To jest
dawać dzieci na wychowanie. My nie potępiamy tych ludzi, my się sprzeciwiamy złu. Prawda?
No właśnie, bo małżeństwo w ogóle...
Człowiek ma swoje...
Małżeństwo w III Rzeczypospolitej podobno jest niedobre, bo jest takie staromodne, nienowoczesne. Oprócz małżeństw homoseksualnych. Te są wyłącznie dobre.
I tak się wychowuje już dzieci. Minister edukacji wprowadza takie wychowanie do przedszkoli, do szkół.
Drogi ojcze, dzisiaj dowiadujemy się, że ci, którzy odwołują się do dziedzictwa jednego z najwybitniejszych polskich polityków okresu dwudziestolecia międzywojennego, pana premiera Wincentego Witosa, ci, którzy na swoich piersiach noszą dumnie zielone koniczynki, przyjęli do swojego klubu ludzi, którzy przez ostatnie lata w polskim Sejmie nosili na swoich klapach znaczek marihuany i żądali legalizacji narkotyków, żeby deprawować polskie dzieci. Dzisiaj członkiem klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego i kolegą klubowym pana premiera Piechocińskiego zostaje pan Artur Dębski, który kiedyś powiedział coś takiego. PiS powinien... Artur Dębski.
Ale czym został?
Członkiem klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mówił kiedyś tak. PiS powinien pokazać prawdziwą twarz, pójść odważnie i zgłosić na premiera ojca Rydzyka. Powiedział na antenie Superstacji. Albo kiedyś. Największą szarą strefę tworzy Kościół. Wystarczy ich opodatkować, a wtedy Rostowski przestanie, i tutaj brzydkie słowo, fotoradarami, paragonami, kasami fiskalnymi. Jeżeli dzisiaj ci, i to jest też takie mieszanie bełtanie ludziom w głowie, jeżeli ci, którzy odwołują się do dziedzictwa i spuścizny ruchu ludowego, robią swoimi kolegami klubowymi i politycznymi, partyjnymi być może za niedługo, takich polityków, no to jest też takie bełtanie i mieszanie ludziom w głowie. Dlatego jest tak ważne, żeby umiejętnie odsiewać ziarno od plew, żebyśmy w tym procesie dojrzewania do polskiej demokracji, do polskiej prawdziwej wolności, wolności zakorzenionej w wartościach, potrafili dobrze i rozumnie wybierać i stawiać na tych, którzy...
Można jeszcze te... Ja odejdę. Gratuluję. Ja osobiście gratuluję Państwu tego pięknego marszu 13 grudnia. Piękny, taki patriotyczny, polski, godne zachowanie ludzi. Biało-czerwona. Pięknie to było, pięknie.
Tak zabolało.
Nie przerazili się
pokojowa
ludzie.
Manifestacja.
Nie przerazili się pokojowa. Ludzie, straszyli, że niemal pewno trzęsienie ziemi tam będzie. Już co oni by nie powiedzieli. Jak za Urbana takie były te propagandy. A ludzie poszli, pięknie się zachowywali, z dziećmi też.
Dlatego warto dzieci... ludzi młodych. I warto ludziom podziękować. I szanowni państwo, i chcę się państwu w pas pokłonić.
I godne zachowanie. I godnie trzeba walczyć o prawdę. Godnie. Merytorycznie.
Bo to jest nasza Polska,
bo to jest nasza ojczyzna.
To jest nasza stolica. Oni straszyli, że oto przyjadą tutaj, prawda, Hunowie podpalą Warszawę. Warszawa nie jest własnością pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, ani pani premier Ewy Kopacz, bo kiedy premierem był Jarosław Kaczyński, to pod kancelarią premiera protestowały pielęgniarki. Zresztą te same panie pielęgniarki, które dostały najwyższą po 89 roku podwyżkę za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale kiedy weszły do kancelarii premiera i okupowały kancelarię premiera, to wtedy była mowa, że im się to należy.
Wreszcie im jeszcze materacy dali.
Tak, ale potem pani premier Ewa Kopacz procesy wytaczała panu Mariuszowi Błaszczakowi tutaj siedzącym, że rzekomo prześladował te panie pielęgniarki, bo telefony im zagłuszaliśmy. No to przecież to pokazuje, jak ta władza jest zakłamana. Jak pani Hanna Gronkiewicz-Waltz biegała do tych pielęgniarek wspólnie z panią Ewą Kopacz i rozdawały kwiaty, rozdawały kawy, herbaty i namawiały do protestu.
To dopiero początek. Ten marsz 13 grudnia będziemy organizować marsze w innych miejscowościach, miastach, miasteczkach.
Czy wy nas nie chcecie z czymś uprzedzić? Bo my, ja pytam się słuchaczy Radia Maryja, bo mówiliśmy, jak był ten marsz w Warszawie, to było w maju ten największy.
We wrześniu 2011 roku.
We wrześniu. A to mówiliśmy później, że trzeba będzie podziękować Polsce i Warszawie. Matce Bożej na Jasnej Górze, to już dziękowaliśmy i będziemy dziękować zawsze, a ludziom w Warszawie, jak żeśmy byli, i żeby tak słuchacze Radia Maria przyjechali i powiedzieli sobie, niech zaśpiewają pięknie, pomodlić się i Warszawo, dziękujemy Warszawie.
Trzeba ojcze tam, tutaj połączyć siły, bo my też mamy za co dziękować warszawiakom i Warszawie.
My chcemy dziękować za telewizję Trwam, za to, że ludzie wywalczyli. Nie wiem, czy panowie wiecie, że nie ma telewizji na multipleksie katolickiej w świecie. Nie wiem, jak jest SAT 2000, to muszę sprawdzić we Włoszech. Ale nigdzie nie ma na multipleksie. Są duże telewizje Matki Angeliki w czterech językach, z Ameryki ona idzie, ale ona jest na satelicie i w kablu. A tutaj Polacy wywalczyli. Oczywiście jeden tylko kanalik. My chcemy jeszcze dla młodzieży, ale oni coś kombinują. Także nie wiem.
Przestraszyli się tej obecności, to już
tak,
widać.
Ale proszę Państwa, i właśnie i to dzięki Panu Bogu i ludziom współpracującym z tymi natchnieniami Ducha Świętego, by czynić dobrze, by iść razem, bo zło zwycięża dzięki milczeniu dobrych.
I dlatego o tę wolność, również to o tę wolność w przestrzeni medialnej trzeba walczyć. Taki pierwszy.
Ale trzeba będzie zrobić. Ja bym był za tym, żebyśmy my byśmy w tym
to
zrobili.
Powtórzymy. To jeszcze będzie większa. To
kto się ma. No nie wiem, ale ja nie mogę z partią.
Ale z obywatelami, proszę ojca. Wszyscy jesteśmy tak, Polakami i chcemy, żeby nasz
nie
kraj
ma nic gorszego.
Ale pasowałoby, żeby słuchacze Radia Maria zrobili to prawda? I to w maju,
nie dajmy sobie wmówić, że to, co jest świętym prawem każdego obywatela do tego, aby również angażować się w sprawy polityczne, bo polityka, jeżeli jest traktowana jako roztropna troska o dobro wspólne, jest konieczna do tego, żeby państwo stawało się państwem przyjaznym i odwróconym przodem do obywatela.
Czy pamięta pan kazanie, panie pośle, księdza arcybiskupa metropolity lwowskiego, sekretarza Jana Pawła II, później będąc 16 na Jasnej Górze, mówił, że polityka pochodzi od słowa polis greckiego, to znaczy państwo, miasto, państwo. Te małe państewka mieli Grecy starożytni. I mówi, jeżeli ktoś się nie interesował tym polis, miastem, państwem, to nazwali idiotos.
Idiotos, ale ojcze, to też warto odwołać się do takich fundamentów współczesnej demokracji, jak Państwo Boże Świętego Augustyna, jak polityka Arystotelesa, jak państwo
ja
Platona.
Ja będę słuchał wszystkiego dobrego, życzę i jeszcze raz gratuluję tego pięknego, kulturalnego zjednoczenia się Polaków i wszystkim dziękujemy, mimo że zimno było. Mimo, oni mówili, że wiatry będą straszne.
Że Warszawa spłonie.
Ale też pamiętajmy o tym, że ojciec święty Franciszek mówił także o tym, że katolicy muszą się angażować w życie polityczne.
A ojciec święty Jan Paweł II często mówił, ale szczególnie w dokumencie Christi Fidelis Laici, wprost mówił, żeby wchodzić w partię, nawet jeżeli te partie, czy są zarzuty raz po raz, że w polityce jest korupcja i tak dalej, to katolicy mają wchodzić i być solą ziemi.
Otóż to, bo przecież te partie rządzą. One podejmują decyzje.
Jeżeli się ludzie nie interesują polityką, to polityka interesuje się nimi, ich wyjście.
To, co mówiliśmy podczas naszej rozmowy na antenie telewizji, trwam, że ludzie, którzy mówią, ja już tam na żadną partię nie głosuję, na wybory nie idę, głosują, tylko oddają tę Polskę w ręce którym dzisiaj zależy na tym, żeby ludzie...
Jak ja słyszę nieraz, że mówią ludzie, mówią mi rodzice, a moje dzieci skończyły studia i tak dalej, ale nie idą głosować, to nic. Jakie oni studia skończyli? Oni nic nie rozumieją.
Właśnie. Nie dajmy sobie wmówić, że ta Polska
nie lękajmy się.
Aleluja i do przodu.
Aleluja i
trzeba się policzyć.
Upominać się o Boże sprawy, o swoje, czyli w maju, o sprawa człowieka i prawa tego.
W maju podziękujemy i poprosimy o jeszcze.
Jestem za tym, żeby podziękować ludziom.
I warto zaprosić, to nie w formie jak gdyby, takiego zaproszenia partyjnego, tylko takiego obywatelskiego. Wszystkich przedstawicieli, którym zależy na prawdziwej wolności, demokracji.
Jakbyście tak jeszcze, a dołączyć jeszcze do tego w takim razie to, że jesteśmy przeciwko kłamstwu, w życiu społecznym, w życiu politycznym.
Że jesteśmy za uczciwymi wyborami.
Przeciwko korupcji.
Przeciwko
temu, prawda, nie.
Że jesteśmy przeciwko emigracji młodych ludzi. Jeżeli ojcze, słyszymy dzisiaj, że przy końcu rodziną rozumianą jako związek mężczyzny i kobiety, żeby nie było tego pomieszania pojęć.
Właśnie w rodzinę otoczyć opieką.
Tak, żeby w rodzinach rodziły się dzieci.
Żeby mieli godny rozwój.
Żeby w szkołach otrzymywali wychowanie i wykształcenie.
Ja słucham,
żeby nie byli deprawowani.
Serdecznie.
A my dziękujemy, drogi ojcze, za te słowa i za tego dodawania.
Ale mam nadzieję, że jutro się zobaczymy w Sejmie.
Oczywiście, walczymy.
Bo dlaczego? Bo jutro jest Komisja Kultury znowuż. Chodzi o telewizję Trwam. My co chwilę jesteśmy karani. I za to, że była relacja z Marszu Niepodległości
11 listopada.
W 2013 roku, 50 tysięcy kary. Zresztą na wniosek członka Krajowej Rady to było, donos złożył Krzysztof Luft. członek Krajowej Rady na nas.
Były rzecznik obecnego prezydenta Komorowskiego. Zresztą z jego rekomendacji.
Kiedy był marszałkiem Sejmu.
To dwóch jest właśnie.
Dworak
i Luft jest z poręczenia prezydenta Komorowskiego.
Tego, który również dla wielu, być może nawet radiosłuchaczy, uchodził za takiego jowialnego ojca rodziny, takiego konserwatywnego polityka.
Ale jest
który,
za in vitro.
Jest za in vitro i to jest właśnie to pomieszanie pojęć, że wmówiono, że to jest ta szatańska umiejętność wmawiania ludziom, że białe jest czarne.
Czyli jutro jest komisja.
O godzinie 11.
O godzinie 11. No nie wiem, chyba obawiam się, że ta pani przewodnicząca znowuż przerwie, bo ona tylko... To jest ich broń, nie dopuści do głosu.
Bo oni tylko blokują, oni rzeczywiście nie pozwalają.
I to właśnie jest wolność słowa?
No tak, no, tak.
Nie dopuści, ale ojciec,
to są przedstawiciele partii, która ma w nazwie, że jest partią obywatelską, a jak diabeł święconej wody boją się zorganizowanych obywateli.
Tak. Referendum, przecież 2,5 miliona podpisów i to w sprawie lasów, wcześniej w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego, to wszystko zostało zniszczone. Zmielone, a więc oni ludzi nie słuchają, ludzi nie szanują.
Ale macie dzielnych ludzi. Taki minister Szyszko, prawda?
Ach, no to rzeczywiście pan poseł
Dariusz Bąk, również leśnik, internowany w stanie wojennym, który tak dzielnie wczoraj starł, ale to jest też charakterystyczne, jak partia, która ma w nazwie właśnie, że jest partią obywatelską, obywateli się boi, że tak ważną decyzję, jaką jest zmiana polskiej konstytucji, oni pod osłoną nocy, o 00:30 w nocy, drogi ojcze, próbują przeprowadzić. I dlaczego tak się bali telewizji Trwam, jeżeli ojciec pozwoli? Bo to właśnie telewizja Trwam dzisiaj, ale jak usłyszałem, pokazała tę debatę o godzinie 13. Gdyby nie Trwam, by tego nie zobaczył.
Pośle, to znaczy nazwa obywatelska, tylko tam nie jest powiedziane dla jakich obywateli.
No właśnie.
Tak samo było, to też
jak
było...
Jak u Orwella, są równi i równiejsi.
Ale tam było na przykład, aby żyło się lepiej. Jak ja to usłyszałem w tym hasło przedwyborcze, aby żyło się lepiej. A się pytam, komu?
Swoim.
Komu? Czy tym biednym ludziom, robotnikom, tym biednym rodzinom?
To mogliśmy usłyszeć.
Rodzinom wielodzietnym, które są wyśmiewane, poniżane, prawda?
Mogliśmy o tym usłyszeć na tych tak zwanych taśmach prawdy, afera taśmowa. To usłyszeliśmy, gdzie ci polscy politycy, najważniejsi polscy politycy Polskę mają. Jak oni w ogóle o Polsce się wyrażali? Jak słyszymy o teraz prezydencie Europy, niektórzy mówili prawie królu Europy, Tusku, który rzekomo... No wreszcie, dlatego mówię to, ojcze, ale co usłyszeliśmy, że to już jest gruby misiu, że on się odcina od tego syfu, czyli dla nich Polska to syf. Oni się odcinają od tego syfu, już jest ponad tym. Więc jeżeli tacy ludzie przez ostatnie lata dzierżyli w swoich rękach stery i losy naszej ojczyzny, to trudno się dziwić.
Pan Jezus mówi, to bardzo prosta metoda. Po uczynkach ich poznać i mieć pamięć, kojarzyć fakty.
I chodzić na wybory i wybierać tych, którzy chcą Polskę zmienić, a nie zachowują to wszystko, co się dziś w naszym kraju dzieje, a więc zmiana. Już będzie okazja, wybory prezydenckie w przyszłym roku, zmiana, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Andrzej Duda daje gwarancję właśnie takiej dobrej zmiany, człowiek wykształcony, doświadczony, choć jeszcze stosunkowo młody, był ministrem w świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, człowiek energiczny, doktor prawa, teraz poseł do Parlamentu Europejskiego, więc ma również obycie międzynarodowe, które jest niezbędne dlatego, żeby prezydent Rzeczypospolitej dobrze wykonywał swoje obowiązki. A później wybory parlamentarne, też zmiana, tak żeby Polska była krajem rozwijającym się, żeby na czele polskiego rządu stał ktoś taki, naszym zdaniem pan premier Jarosław Kaczyński, kto będzie gospodarzem w naszym kraju, kto będzie zabiegał o to, żeby pozycja Polski była silna, kto będzie zabiegał o to, żeby Polska była krajem sprawiedliwym, żeby w Polsce była praca, żeby służba zdrowia była służbą zdrowia, a nie spółką zarabiającą pieniądze, no i żeby rodziny właśnie były przez władze wspierane, żeby młodzi ludzie decydujący się na posiadanie dzieci otrzymywali konkretne, realne wsparcie ze strony władz.
Panowie, cytowałem jedną z wypowiedzi dziennikarza, gdy mówi się o tym, że marsz w obronie wolności słowa, demokracji, ten ostatni z 13 grudnia, jak bowiem demokracja i wolność słowa mogą być zagrożone, skoro demonstranci mogą w spokoju przemaszerować przez stolicę kraju, a ogólnopolskie media transmitują i komentują ten przemarsz. Chciałem zapytać o instytucję demokratycznego państwa. Kiedy możemy mówić, że państwo jest demokratyczne? Rzeczywiście realnie mamy tą wolność słowa, bo mówi się o tej formie filary demokracji, że to suwerenność ludzi, że prawa mniejszości, że wolność i równe wybory, że prawidłowe procesy sądowe, konstytucyjne ograniczenie władzy, także, że każdy obywatel czuje się, że za nim prawo stoi. I czy rzeczywiście tak jest, gdy myślimy o tym, że upominamy się w jakiś sposób, chociażby w tym ostatnim marszu, o tę wolność i demokrację, wolność słowa?
Ojcze, gdyby było tak, jak mówią nasi główni antagoniści, czy też jakby było tak, jak zostało to tu przedstawione, że polska demokracja ma się znakomicie i że to tylko fanaberia ludzi chorych na władzę, jak czasami się mówi o przedstawicieli opozycji, no to skąd byłyby na ulicach Warszawy te dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy protestujących ludzi? Kto by ich wyciągnął z domu? Kto by namówił te młode małżeństwa z dzieciakami, które pojawiły się 13 grudnia? Kto by namówił te dziesiątki tysięcy ludzi, którzy przyjechali na te demonstracje od, nie wiem, mojego ukochanego Szczecina po Rzeszów?
Przecież to też wysiłek, bo 11 oczywiście był marsz niepodległości.
Więc skąd ci ludzie się wzięli, jeżeli ta demokracja byłaby taka cudowna i znakomita? Ano odpowiem. Stąd, że ta nasza demokracja jest ułomna. I że ludzie nie mają poczucia, że żyją w kraju, w którym ich prawa i ich przekonania są szanowane i respektowane. Przykład? Ano proszę bardzo, no, demokracja i prawa mniejszości nie mogą oznaczać dyktatu mniejszości. A jeżeli my słyszymy, że dzisiaj nie normą jest małżeństwo składające się z mężczyzny i kobiety, tylko że my mamy ulegać dyktatowi takiego relatywizmu moralnego i dyktatowi różnego rodzaju mniejszości, jeżeli my dzisiaj słyszymy, że ktoś, kto upomina się o prawo w przestrzeni publicznej dla krzyża, jest osobą o zapędach totalitarnych i narzuca swoje poglądy religijne i krzyż razi, jeżeli my w końcu słyszymy, że jedna mała, ale jakże ważna i okazuje się skuteczna w tym wyłomie medialnym stacja telewizyjna ma być gwarantem na to, że oto jest pluralizm medialny. Ile było walki, wysiłku, żeby telewizja Trwam znalazła się na multipleksie. Jaka jest dysproporcja między telewizją Trwam, a tymi stacjami, jak mówi Andrzej Wajda, zaprzyjaźnionymi z władzą? Jaki jest podział środków pieniędzy budżetowych i pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa na reklamy? Wiemy to z taśm prawdy. Jak jeden z prezesów, pan Krawiec, największego polskiego przedsiębiorstwa, jakim jest PKN Orlen, wyraża swoje oburzenie, że inny z prezesów PZU ośmielił się skierować część pieniędzy na reklamę w tygodniku, który jest tygodnikiem niezwykle podszytnym i bijącym w sprzedanych egzemplarzach o głowę różnego rodzaju inne tygodniki, ale jest tygodnikiem będącym czasami krytycznie patrzącym na władzę. Więc czy to jest prawdziwa wolność? Czy to jest prawdziwa wolność, jeżeli ludzie muszą wysłuchiwać tygodniami impertynencji pod swoim adresem, że są chuliganami, podpalaczami, którzy tylko z tego powodu, że chcą zaprotestować na ulicach swojej własnej stolicy. Okazuje się, że oni przyjeżdżają do tej Warszawy, żeby tę stolicę podpalić. No jak się musieli czuć ci młodzi ludzie, ci starsze osoby, które z biało-czerwonymi flagami, z biało-czerwonymi różami przyszły na demonstrację, jeżeli przez tygodnie poprzedzające ten marsz słyszeli o sobie, że są podpalaczami, którzy będą podpalać Warszawę i stolicę. Warszawa nie jest własnością Hanny Gronkiewicz-Waltz ani pani premier Ewy Kopacz. To jest nasza polska stolica. My nie jesteśmy obywatelami drugiej, trzeciej kategorii. Mamy prawo demonstrować. Mówił o tym pan przewodniczący Błaszczak w poprzedniej części naszej rozmowy na antenie telewizji Trwam. Ile setek tysięcy Belgów dzisiaj protestuje na ulicach Brukseli i innych miast belgijskich, ponieważ protestują przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. A nam dzisiaj z protestu społecznego, który jest świętym prawem demokracji i opozycji do tego, aby protestować, czyni się zarzut i odbiera się to prawo. I teraz już jakby kończąc, do tego pytania ojca nawiązuję, co jest istotą demokracji? Otóż istotą demokracji jest możliwość zmiany władzy poprzez akt demokratycznych wyborów. A co my słyszymy od 8 lat, od kiedy władzę przejęła koalicja Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego? Otóż słyszymy, że PiS nie ma prawa przejąć władzy, że oni zrobią wszystko, żeby PiS nigdy władzy nie przejął. I jeszcze mało tego, usłyszeliśmy, że oni zrobią wszystko, aby legalnie działająca partia polityczna zniknęła ze sceny politycznej. No to jest demokracja? To jest wolność? Władzy raz oddanej, nie, zdobytej nie oddamy nigdy? Tak jak ojciec dyrektor mówił przed chwilą, to tylko czekać, jak usłyszymy, że ktoś, kto podniesie rękę na tę władzę, to mu ta ręka zostanie odcięta. To nie jest demokracja. I my musimy się policzyć, my musimy się zobaczyć. Dlatego ważne jest, żeby ta demonstracja, ta manifestacja, którą musimy zorganizować, będziemy organizować, żeby te manifestacje były liczne i były bardzo, tak powiem, często organizowane.
My uważamy także, że w takim modelu demokratycznym zasadniczą sprawą są wartości. Żeby nie było tak, że mamy do czynienia z pewną procedurą. Ludzie chodzą na głosowania i tak wynik wyborów jest gdzieś tam postanowiony i wygrywają nie ci, którzy zostają wybierani, tylko ci, którzy mają wygrać. Przecież to przerabialiśmy w PRL-u. To powinno być tak, w modelu takim idealnym, że poszczególne partie polityczne przedstawiają swoje propozycje programowe, a ludzie wybierają. Mamy do czynienia z władzą, która rządzi Polską od ponad 7 lat. Ile obietnic składano? Czy te obietnice zostały zrealizowane? Nie, nie zostały zrealizowane. Co oni proponują? Co nam proponują? No, proponują pracę, ale za granicą młodym ludziom. Proponują to, że mogą się zapisać do partii politycznej, do partii rządzącej, Platformy czy PSL-u, bo wtedy mogą znaleźć zatrudnienie. To jest niszczące dla społeczeństwa. To powinno być tak skonstruowane, że właśnie realne propozycje, że władza powinna zabiegać o poparcie, nie poprzez składanie obietnic, tylko przez pokazywanie drogi, jaką chce przejść i potem rozliczanie z tego, czy oni to zrobili, czy nie zrobili. W Warszawie na przykład była druga tura wyborów prezydenckich. Pani Gronkiewicz-Waltz obiecała, że druga linia metra rozpocznie kursowanie 14 grudnia. I co się okazuje? Mamy dziś 18 grudnia, druga linia metra nie kursuje, więc była to pusta obietnica, zupełnie niepoparta faktami. Po raz kolejny oszukano. Władza po raz kolejny ludzi oszukała. No z tego trzeba wyciągać wnioski. To nie może być tak, że władza uzależnia ludzi od tego, że będą mieli pracę ze względu na to, że zwycięży ten kandydat, który jest wójtem, bo on zatrudnia. No to tworzy się w ten sposób sitwa. Te sitwy trzeba rozbijać. Ludzie muszą decydować. Na przykład teraz słyszymy o tym, że chcą zmienić kodeks pracy, żeby soboty nie były dniami wolnymi od pracy. I mówią, że to jest taka szansa, bo ludzie będą mogli więcej zarobić. No ale no, przepraszam bardzo, to ludzie powinni mieć możliwość wyższych wynagrodzeń, ale nie dlatego, że będą pracować 24 godziny na okrągło, bo gdzie życie rodzinne? Nie tylko praca. Praca jest bardzo ważna, ale musi być czas do tego, żeby porozmawiać z rodziną, żeby wychowywać dzieci. Kto będzie wychowywał dzieci za rodziców? Prawo i Sprawiedliwość proponuje cały system dotyczący podwyższenia wynagrodzeń. W naszym programie jest taki rozdział poświęcony właśnie paktowi z przedsiębiorcami. My uważamy, że jest to bardzo opłacalne, żeby pomiędzy przedsiębiorcami a władzą doszło do takiego porozumienia. Ci przedsiębiorcy, którzy by weszli do tego porozumienia, płaciliby niższe podatki, ale porozumienie byłoby związane z podwyższeniem wynagrodzeń pracownikom. My nie możemy być dostarczycielami taniej siły roboczej. Godność ludzi pracy to było jedno z podstawowych haseł, wokół których formowała się Solidarność w roku 1980. Kto o tym dzisiaj mówi? Dzisiaj mówią o oszczędnościach polegających na tym, że coraz niższe są wynagrodzenia, że obchodzą prawo obowiązujące w naszym kraju, każą się zwalniać ludziom i zatrudniać w formie samozatrudnienia. Czyli to jest fikcja, dlatego żeby żeby koszty pracy były niższe, a więc żeby ludzie nie mieli urlopu, żeby panie nie miały wsparcia finansowego, kiedy zajdą w ciążę, kiedy pracują na tych umowach śmieciowych. To jest po prostu wyzysk ludzi pracy. A jeszcze w głowy wkładano nam, że to od początku lat 90., że najważniejszy jest ten, kto jest silny, kto jest zaradny, a ten, kto jest słaby, kto jest chory, to sam sobie winien. Taka właśnie ideologia nacechowana na sukces osobisty kosztem innych ludzi. To jest antychrześcijańskie. My musimy budować wspólnoty, musimy wspierać tych, którzy są słabsi, którzy są chorzy. No, na tym polega chociażby taka zasada pomocniczości wywodząca się z chrześcijańskiej nauki społecznej, bo to świadczy o naszym człowieczeństwie. To jest niedopuszczalne, że na przykład w służbie zdrowia mamy do czynienia z firmami, ze spółkami, które mają zarabiać pieniądze, a gdzieś dopiero w tle jest leczenie ludzi. Nie, podstawową zasadą działania służby zdrowia jest leczenie ludzi. No, kolejki większe, dłuższe z roku na rok, a władza z siebie zadowolona. Pani Kopacz najpierw była ministrem zdrowia i to ona te spółki wprowadzała do służby zdrowia. Potem została marszałkiem Sejmu, teraz jest premierem i słyszymy ciągle, że wszystko będzie dobrze. Już za rok wszystko będzie dobrze. Już od 1 stycznia wszystko będzie dobrze. A Najwyższa Izba Kontroli pokazuje, że te kolejki są coraz dłuższe. Co trzeba zrobić w Polsce? No trzeba zmienić władzę. Ta władza się nie sprawdza, ale trzeba się odważyć do tego, żeby pokazać, że nie zgadzamy się. Trzeba pójść do wyborów, no i zagłosować na tych, którzy są alternatywą wobec tego zamkniętego układu władzy.
Też można porównać chociażby dwie osoby, dwie wypowiedzi, dwa razy, sposób patrzenia chociażby na tą ostatnią manifestację. Pani Ewa Kopacz, pani premier, odnosiła się też do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, mówiła o tej hipokryzji, o języku nienawiści. Mówiła: drodzy koledzy, wszyscy wiemy, że Polacy nie chcą kolejnych seansów nienawiści, chcą spokoju u naszych granic, a prezes Kaczyński nie gwarantuje ani jednego, ani drugiego. A na przykład wypowiedź pana redaktora Wyszkowskiego, działacz opozycji w PRL, mówi tak: dla mnie to nie jest marsz ani Kaczyńskiego, ani PiSu. Rzeczywiście jest to marsz w obronie wolności, wolności słowa, demokracji. Ja idę na ten marsz jako człowiek, który pracował w wolnych związkach zawodowych, który działał w Solidarności, który walczył z komunizmem. Uważam, że dziś znowu jest konieczność pokazania Polakom, ale i wezwania do obrony wolności, demokracji i wolnego słowa w Polsce. Data jest tak najwłaściwsza, bo właśnie wtedy, 13 grudnia 81 roku, do tego zamachu doszło.
No i to jest odpowiedź na te wątpliwości, jeżeli ktokolwiek by je miał. Z jednej strony współtwórca wolnych związków zawodowych, niezwykle zasłużony działacz polskiej opozycji, a z drugiej strony pani premier, która wtedy, w tych trudnych czasach, była działaczem przybudówki PZPR-owskiej, czyli Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Pani premier Ewa Kopacz, znana ze swojej prawdomówności, mówi o seansach nienawiści, czyli posługuje się tutaj językiem Goebbelsa stanu wojennego, czyli Jerzego Urbana. Mało tego, dopuściła się rzeczy niezwykle haniebnej i takiej no, ordynarnie wręcz nieprzyzwoitej, jakiejś sugestii rodem z szafy pułkownika Lesiaka. Jeżeli radiosłuchacze nie wiedzą, o kim mowa, to był taki pułkownik na początku lat 90., który wywoził się z SB, był oficerem prowadzącym Jacka Kuronia, później z polecenia Jacka Kuronia został oficerem już Urzędu Ochrony Państwa, czyli kat rekomendowany przez swoją ofiarę do tego urzędu i zajmował się zbieraniem tak zwanych haków i produkowaniem tak zwanych fałszywek w walce z ówczesną prawicą, czyli środowiskiem Porozumienia Centrum, do którego razem z obecnym tutaj Mariuszem Poszczakiem miałem zaszczyt jako bardzo młody człowiek, wtedy student, należeć. I teraz pani Ewa Kopacz dopuszcza się takiej haniebnej insynuacji, właśnie posiłkując się tą fałszywką tegoż pułkownika Lesiaka i sugerując, że Jarosław Kaczyński w stanie wojennym podpisał lojalkę. No jest to tak coś obrzydliwego i teraz jeżeli my z ust pani premier Ewy Kopacz słyszymy, że ona jest właśnie tą synogarlicą pokoju, która po raz kolejny tym tkliwym głosem będzie mówiła tutaj do Polaków, jak ona chce, prawda, Polaków łączyć, tylko złe Prawo i Sprawiedliwość i złe Jarosław Kaczyński dzieli. To ja powiem tylko tyle. Wiarygodność pani premier Ewy Kopacz jest taka, że kiedy sprzedała polskie interesy, polską energetykę, polskie miejsca pracy w Brukseli, już jako premier polskiego rządu, godząc się na zupełnie aberracyjne z punktu widzenia zdrowego rozsądku zapisy tegoż paktu klimatycznego, to pierwsze, co Polakom powiedziała, to żeby się nie obawiali, bo żadnych podwyżek cen energii nie będzie. A co, szanowni radiosłuchacze, dzisiaj wiemy, że od nowego roku czekają nas podwyżki cen energii, czyli każdy z Państwa, każdy, kto nas słucha, nawet ci z Państwa, którzy nie podzielacie naszych poglądów, którzy uważacie, słuchacie tego radia po to, żeby się jakby utwierdzać w swojej niechęci do Prawa i Sprawiedliwości, czy w ogóle do rozgłośni Radia Maryja, to wiedzcie, że i głosowaliście na panią premier Ewę Kopacz i Platformę Obywatelską, to wiedzcie, że po raz kolejny zostaliście bardzo paskudnie oszukani. Będziecie płacić za prąd więcej od nowego roku. Nie jest to dla mnie, jako dla polityka opozycji, powód do żadnej satysfakcji, bo dla mnie to, że pani premier Ewa Kopacz, tak samo jak jej polityczny patron i poprzednik Donald Tusk, oszczędnie gospodaruje prawdą, to nie jest nic nowego. Bo nikt nam tyle nie da, ile kiedyś Tusk obiecał, a dzisiaj obiecuje pani premier Ewa Kopacz. I to, że oni są prawdomówni inaczej, to my wiemy. Ale szanowni państwo, czas, żeby ludziom, którzy są, przepraszam za takie określenie, młotkowani od rana do wieczora tymi mediami, tymi wszystkimi kłamstwami odnoszącymi się do Prawa i Sprawiedliwości czy do Jarosława Kaczyńskiego, w końcu klapki z oczu opadły. Porównajcie sobie ten krótki okres rządów Prawa i Sprawiedliwości w oparciu o fakty i o dane, suche ekonomiczne dane. Jaki był wzrost gospodarczy za Jarosława Kaczyńskiego i rządów Prawa i Sprawiedliwości? Ile przybyło nowych miejsc pracy? Jak urosły pensje chociażby wtedy w służbie zdrowia? Czy Stocznia Szczecińska działała? Czy Stocznia Gdyńska działała? Czy podjęto decyzję o budowie gazoportu w Świnoujściu? Czy podjęliśmy skuteczną walkę z korupcją, z tym podatkiem korupcyjnym, jakim jest wszechobecna korupcja? Czy walczyliśmy z silnymi? Czy Jarosław Kaczyński miał opory, aby podjąć tutaj działania skutkujące walkę z korporacjami międzynarodowymi? Miał, czyli był politykiem odważnym. A co się dzieje za Tuska, czy za dzisiaj panią premier Ewy Kopacz? Policzcie to sobie państwo nie przez pryzmat tego, co wam dzisiaj mówimy tutaj na antenie, tylko zaglądnijcie do swojego portfela i stańcie w prawdzie. Stańcie w prawdzie, który czas był lepszy z punktu widzenia waszych budżetów domowych. Czy czas rządów Jarosława Kaczyńskiego, czy ckliwej pani premier Ewy Kopacz, która w brutalności i grubiaństwie przewyższa nawet swojego poprzednika.
Obiecano politykę miłości. Miało być tak, że pani Kopacz właśnie powiedziała, że te spory są gdzieś poza nią, a ona będzie się zajmowała sprawami Polaków, zwykłych Polaków, że będzie bliżej ludzi. Ja przeczytam radiosłuchaczom taki krótki fragment i powiem, z czyjego wystąpienia on pochodzi. Nie wolno, nie mamy prawa dopuścić, aby zapowiedziane demonstracje stały się iskrą, od której zapłonąć może cały kraj. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki. To słowa wypowiedziane przez Jaruzelskiego, dyktatora Jaruzelskiego 13 grudnia 1981 roku, wtedy, kiedy wprowadzał stan wojenny. I to jest język, którym dziś posługuje się pani Ewa Kopacz. Rzeczywiście pasuje do niej stwierdzenie Urban w spódnicy. To ten sam język, to jest ta sama agresja, to jest odsądzanie tych, którzy domagają się uczciwych wyborów, którzy mówią, że wybory były sfałszowane, a nie ulega żadnej wątpliwości, że zostały sfałszowane, bo ludzie inaczej wybierali, a okazało się, że po tygodniu liczenia głosów Państwowa Komisja Wyborcza pokazała inne wyniki. No, jest mnóstwo protestów wyborczych, a prezydent Rzeczypospolitej, Bronisław Komorowski, uważa, że ci, którzy domagają się uczciwych wyborów, są w odmętach szaleństwa. Wywiera nacisk na prezesów sądów, najważniejszych sądów, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przed 13 grudnia, przed manifestacją, taki nacisk wywierał, takie oświadczenie 20 listopada wspólnie wydali prezesi sądów, że nic się nie stało, że wybory zakończyły się, że proces liczenia głosów był rzetelny. A 13 grudnia, kiedy zorganizowaliśmy manifestację sprzeciwu, kiedy okazało się, że jest ona tak bardzo liczna, to po 13 grudnia znowu prezesi sądów wydali oświadczenie, żeby jeszcze raz wpłynąć na sędziów w różnych sądach, żeby pokazać, że wybory były rzetelne. One nie były rzetelne. No, kto to słyszał? 1/5 głosów nieważnych. Czy w wolnym świecie, na zachodzie Europy, takie przypadki się zdarzają? Nie, nie zdarzają się. Zorganizowaliśmy, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w Parlamencie Europejskim wysłuchanie publiczne. Parlamentarzyści, czy to Anglicy, czy to Niemcy, byli rzeczywiście zdumieni tym wynikiem. Byli zdumieni tym, że te wyniki były obliczane przez tydzień. Byli zdumieni dużą liczbą głosów nieważnych, a władza dziś w III Rzeczypospolitej mówi, nic się nie stało, wszystko jest w porządku. Proszę Państwa, już niedługo kolejne wybory, wybory prezydenckie. Jest kolejne zagrożenie. Otóż w wyborach prezydenckich będzie można głosować korespondencyjnie. To oznacza, bo taką zmianę w kodeksie wyborczym koalicja PO-PSL przeforsowała. To oznacza, że na tydzień przed wyborami wszyscy ci, którzy będą chcieli głosować korespondencyjnie, otrzymają karty do głosowania. Co się będzie działo w przypadku nieuczciwych ludzi? No, te karty mogą być rozmnożone. I co się potem wydarzyć się może? No, wydarzyć się może powtórka z tego, co obserwowaliśmy 16 listopada. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość proponowało zmiany w kodeksie wyborczym. Dlatego będziemy zbierać podpisy pod projektem ustawy Uczciwe Wybory. To są zmiany w kodeksie wyborczym przewidujące przezroczyste urny, przewidujące zainstalowanie kamer internetowych podczas liczenia głosów, a więc przewidujące kontrolę społeczną, bo to jest obywatelskość, kiedy ludzie czują się gospodarzami we własnym kraju, kiedy uważają, że ci, którzy fałszują wybory, no, są godni najwyższego potępienia, kiedy zabiegają o to, żeby wybory były uczciwe. W 1989 roku właśnie Solidarność starała się kontrolować wybory. I bardzo dobrze. Wybory prezydenckie też musimy skontrolować. Musimy być w każdej z obwodowych komisji wyborczych. Musimy patrzeć władzy na ręce, bo ta władza musi pochodzić od nas. Ta władza musi ulegać zmianie wtedy, kiedy źle rządzi, a koalicja PO-PSL po prostu źle rządzi.
Panowie, bardzo dziękuję za pierwszą część rozmów. Teraz, drodzy Państwo, zapraszam do kontaktu z naszymi gośćmi. Są to pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Drugim jest pan poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Temat demokracja i wolność słowa w Polsce. Numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla odbierających program Radia Maryja poza Polską 48 56 655 23 33. Drugi numer 48 56 655 23 66.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres,
Wiec niebo bywa pełne wichrów i burz. A z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do poszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Witam wszystkich w studio. Piękna debata. Mówi Irena z Małopolski. Ja chciałam powiedzieć na ten temat, jak przebywają wybory. Panowie z PO i z PSL-u w kościele siedzą w pierwszych ławkach. Ludzie, widząc ich, mówią, no ale oni są wierzący, chodzą do kościoła, oni wszystko dobrze chcą. I dlatego wszyscy z PiS-u z innych partii przegrali, bo się pięknie prezentują na burmistrzów, prezydentów i różnych innych opcji politycznych. I byłam sama świadkiem, jak panie w wieku emerytów powiedziały, no ale on jest katolikiem, chodzi do kościoła, przyjmuje komunię, siedzi w pierwszej ławce w kościele. I dlatego takie są wybory, jakie są. Jedni idą i wybierają to, co widzą, ale zadłużyli nas wszyscy prezydentowie miast w Polsce na wielkie miliony złotych. No i takie są wybory, jakie są. No piękne macie audycje, słucham to Radio Maryja, telewizję Trwam. Dziękuję bardzo, żeście mnie wysłuchali. Dobranoc, wszystkiego najlepszego.
Bardzo dziękujemy pani, dobranoc. Panowie.
No nie, no, można by odnieść takie wrażenie, że do kościoła i w pierwszych ławkach to siedzą tylko przedstawiciele Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja tam nikomu nie odmawiam prawa do tego, żeby do kościoła chodził i wiarę w Pana Boga wyznawał publicznie, tylko że później nie było takich sytuacji, jak obserwujemy w polskim Sejmie, o czym była tutaj mowa, że przedstawiciele jednej czy drugiej partii, jak przychodzi do głosowania w sprawach ważnych dla sumienia i zgodnych z nauczaniem, Ewangelią Kościoła, to podnoszą rękę, ale w zupełnie innych celach, jak na przykład kwestia legalizacji, jak oni to mówią, związków partnerskich, co już tutaj ojczyzna to nie mówi, a przecież tak naprawdę chodzi o zalegalizowanie małżeństw osób tej samej płci, a kolejnym etapem będzie żądanie i oczekiwanie zgody na adopcję dzieci, czy kwestia odnosząca się do obecności krzyża w przestrzeni publicznej, czy kwestia odnosząca się do w ogóle funkcjonowania kościoła katolickiego, to dopiero w ostatnich dniach ta władza cofnęła się przed tymi wszystkimi propozycjami, które de facto godziłyby w podstawy funkcjonowania kościoła katolickiego, tego instytucjonalnego, w oparciu o fundusz kościelny. Ile kłamstwa, ile oczywistej krzywdy wyrządzonej na przestrzeni ostatnich lat kościołowi. Najpierw komuniści zagrabili dobra i majątki kościelne, później ustanowili fundusz, który miał być gwarantem płatności i zabezpieczenia socjalnego kapłanów, w tym również polskich misjonarzy pracujących poza granicami naszego kraju, zakonów kontemplacyjnych, przepraszam. A dzisiaj to z inspiracji tej władzy. Kto, jak nie Tusk, powiedział, że on przed żadnym księdzem klękał nie będzie, tak jakby jakikolwiek w Polsce ksiądz oczekiwał, żeby Tusk przed nim klękał. Ale ile demagogii, ile współpracy z Palikotem, tak jak już o tym mówiliśmy na antenie, dzisiaj do Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli wydawało się do partii chłopskiej odwołującej się do wartości, do spuścizny ruchu ludowego, dołączają ci, którzy u boku Palikota niezwykle grubiańsko i agresywnie atakowali Kościół, księży biskupów, polskie rodziny, polskie dzieci poprzez deprawację, żądając chociażby legalizacji narkomanii. Teraz oni się mają odnaleźć w klubie ludowym u boku Janusza Piechocińskiego czy innych ludowców. No to jest pogrzebanie. Ja tutaj się nie do końca z panią zgodzę, że wybory zostały przegrane przez to, że oni się ładnie prezentują na burmistrzów. Wybory zostały przez nich wygrane w dużej mierze i szczególnie właśnie w Małopolsce poprzez oczywiste fałszerstwa. No jest czymś absolutnie niewytłumaczalnym, że są dwie identyczne, można by powiedzieć, gminy pod względem ludności, struktury, przekroju społecznego i w jednej gminie, w której rządzi wójt spod znaku zielonej koniczynki, czyli z PSL-u, jest głosów nieważnych 30, 40, a nawet w ekstremalnych sytuacjach 50 czy 60% głosów nieważnych, a w drugiej gminie rządzonej przez wójta Prawa i Sprawiedliwości albo jakiegoś innego lokalnego komitetu współpracującego z Prawem i Sprawiedliwością, tych głosów nieważnych jest 2 albo 3%. No to tutaj cudów nie ma, no więc oni te wybory w sposób oczywisty fałszowali. Jeżeli są województwa, tak jak u mnie w zachodniopomorskim, w okręgu numer 5, to jest obejmującym takie powiaty jak Pyrzyce, Myślibórz, Gryfino, Stargard Szczeciński, do kolejnego mandatu w sejmiku zabrakło Prawu i Sprawiedliwości 157 głosów, a głosów nieważnych w tym okręgu było 27 tysięcy, a w okręgu obejmującym takie powiaty jak Kołobrzeg, Świdwin, Choszczno, Białogard, głosów nieważnych było 30 tysięcy i wygrywają tam przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, chociaż nie ma struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy na przykład w wyborach do powiatów na terenie, do Rady Powiatu na terenie jednego z powiatów Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje 13 tysięcy głosów, a w tym samym powiecie w wyborach do sejmiku uzyskuje głosów 6 tysięcy i jest kilkadziesiąt procent głosów nieważnych, no to co to, cuda? Czy na Durną? No przecież to są oczywiste fałszerstwa i tutaj nie bójmy się tego mówić, tylko proszę Państwa, jeżeli my dzisiaj przejdziemy do porządku dziennego nad tymi fałszerstwami, jeżeli my dzisiaj, tak jak mówił to Jarosław Kaczyński podczas swojego wystąpienia 13 grudnia, damy sobie wyrwać kartę wyborczą z ręki, bo nam ją wyrywają, bezczelnie wyrywają, niszczą te karty do głosowania, to my powinniśmy jak gdyby zgodzić się z tym, że w Polsce już nigdy demokracji nie będzie i opozycja nigdy w Polsce wyborów nie wygra. że już na wieki wieków w Polsce będą rządzili niesiołowscy, do spółki z palikotami, bo przecież nie oszukujmy się, że palikot to jakaś opozycja. Kiedyś wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, przyjaciel Bronisława Komorowskiego od wspólnych polowań na Białorusi, a dzisiaj kandydat na prezydenta po co? Żeby szkodzić Komorowskiemu, czy mu pomagać? W sposób oczywisty pomagać, bo będzie osłabiał tutaj głosy i będzie grubiańsko atakował kandydata Prawa i Sprawiedliwości, takie jego zadanie, tak samo jak robił to w 2010 roku. Przecież to jest jedna, przepraszam za takie określenie, ale sitwa. I ta sitwa dzisiaj robi wszystko, żeby opozycja nie przejęła władzy z jej ręki, a naszym świętym obowiązkiem wobec współczesnych, ale i przyszłych pokoleń jest to, aby tej władzy odpowiedzialność i stery za ten okręt, jakim jest nasza ojczyzna, odebrać, bo nas wprowadzą na mieliznę, na manowce.
Dziękuję.
Trzeba jeszcze, jeżeli można, i jeszcze warto pamiętać o tym, jak zachowywali się poszczególni politycy. Przykład prezydenta Komorowskiego, który w kampanii wyborczej w 2010 roku przystępował do Komunii Świętej, bo to tak się zdarzyło, że znaleźli się fotoreporterzy, którzy mu zdjęcie zrobili, potem w gazetach można było zobaczyć te zdjęcia. A jedna z pierwszych decyzji już wybranego prezydenta Komorowskiego to było usunięcie krzyża z krakowskiego przedmieścia. Krzyża postawionego przez harcerzy w miejscu, w którym hołd świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i ofiarom katastrofy smoleńskiej oddawali ludzie. Tam przewinęło się przez to miejsce setki tysięcy ludzi. Tam było mnóstwo przecież zniczy zapalonych. I prezydent Komorowski, wybrany prezydent Komorowski powiedział, że krzyż należy z krakowskiego przedmieścia usunąć. A więc trzeba pamiętać, jak zachowywali się ci politycy, którzy kandydują, którzy pewnie w kampanii wyborczej w tym kościele w pierwszych rzędach siadają, a więc jak głosowali. No i trzeba też pamiętać, do jakich partii należą, bo ważne jest to, jak ta partia podchodzi do spraw dotyczących tożsamości narodowej, dotyczących cywilizacji życia, a więc wspierania, ochrony życia, wspierania rodzin, bo to nieprawda, że można być w jednej partii, mając inne przekonania w tych fundamentalnych sprawach. Nie, bo to już się okazuje, że wtedy ta partia nie ma programu, nie ma jakiejś idei, tylko jest typową partią władzy, a nie o to chodzi. My musimy dbać o naszą tożsamość narodową i musimy dbać o naszą przyszłość.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam czcigodnego ojca Grzegorza, a także wspaniałych parlamentarzystów, pana przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Joachima Brudzińskiego z Nadmorza, a uwielbiającego góry, a także bardzo zacnego przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana Mariusza Błaszczaka. Ja chciałem im serdecznie podziękować za podejmowane działania w obronie ukochanej ojczyzny, bo wszyscy państwo widzicie, jak idzie ogromny atak, ja bym powiedział szerzej, zorganizowanych sił na premiera Rzeczypospolitej, pana Jarosława Kaczyńskiego, który według mnie jest mężem stanu, który na pierwszym miejscu stawia to, co przekazywane jest Polakom z dziada, pradziada, na pokolenia: Bóg, honor, ojczyzna, który umiłował naprawdę Pana Boga, umiłował ogromnie ojczyznę i umiłował także własny i narodu honor. Ja całkowicie się zgadzam z panem Joachimem Brudzińskim na temat wyborów, bo ja mogę powiedzieć, że tylko w okręgu numer 14 na Sądecczyźnie, gdzie w skład wchodzi Limanowa, Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz, Gorlice, było głosów nieważnych około 22%. W sumie ponad 41 tysięcy głosów, a z tego, drodzy państwo, przecież około 70% byłoby na Prawo i Sprawiedliwość. Ja chciałem podziękować panu Joachimowi za cudowne prowadzenie manifestacji 13 grudnia. Przecież państwo chyba rozróżniali, bo telewizja Trwam transmitowała tą manifestację, że pierwsza część tej manifestacji to był apel poległych. Przecież kto się dobrze wsłuchiwał, kto pamięta ofiary stanu wojennego, to byli wszyscy wymienieni, jak chciałem podać, bo bardzo mało kiedy się mówi na temat świętej pamięci Zbyszka Szkarłata, który został zamordowany w bestialski sposób przed Orbisem w Nowym Sączu, a druga część to była już manifestacja w obronie także wolnych mediów. Przecież nie chcemy wrócić do takich czasów, żeby w ukochanej ojczyźnie rządził żołnierz wolności jako gazeta służb informacyjnych, Trybuna Ludu jako PZPR-owski organ, a także Zielony Sztandar PSL-u. Przecież my nie możemy zapominać o tym, że ta manifestacja to był także protest przeciwko kneblowaniu ust wolnym medium, jakim jest Telewizja Trwam, Radio Maryja. Przecież wszyscy wiemy, że pan Dworak non-stop nadaje jakieś kary na Telewizję Trwam, bo przecież ona nie pasuje im wszystkim, bo mówi prawdę i tylko prawdę i mówi o największych wartościach dla Polaków, jakich jest naprawdę dekalog, przeprowadza ewangelizację. Ja bym ich wszystkich wziął, tych niedowiarków liberalno-chłopskich, do hospicjów, wziąłbym ich do domów pomocy społecznej, kiedy przyjdzie koronka do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15, jak wszyscy chorzy usłuchają i modlą się na koronce, bo 21 na apel jasnogórski. Całkowicie się zgadzam, że chłopom to się pomyliły pojęcia, bo jakby stał świętej pamięci premier Witos, który z różańcem w ręku pracował na polu, to by naprawdę by z powrotem chyba Pana Boga poprosił o to, żeby wrócić do grobu, drodzy Państwo, żeby nie patrzeć, co PSL wyprawia z ukochaną ojczyzną. Ja powiem tak, tych wszystkich palikotów innych, to w tam czcigodnym radiu to nie ma sensu wymieniać. Tu trzeba się modlić do Pana Boga, aby w ostatnich minutach ich życia kapłan zdążył z wiatykiem, bo przecież Pan Jezus na krzyżu przebaczył łotrom. I ci łotry wszyscy chcą ściągać krzyże. My zapominamy o tym, co powiedział Jan Paweł II w Zakopanym pod Wielką Krokwią i dał jakby testament nam Polakom do zrealizowania, że mamy bronić krzyża od Bałtyku po gór szczyty, to znaczy od Giewontu także. I nie możemy zapomnieć także o tym, co powiedział Wierz Narodowy, że tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. I drodzy Państwo, ja apeluję i proszę do wszystkich słuchaczy ukochanego mojego Radia Maryja i Telewizji Trwam o modlitwę, o wytrwałość dla premiera Jarosława Kaczyńskiego, dla pana Brudzińskiego, Błaszczaka, pani Szydeł, dla wszystkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, żeby wytrzymali ten potworny atak. Przecież Państwo drodzy, Europa jakby se przypomniała, jakie miała założenia Schuman, inni, to miało być wszystko oparte na społecznej nauce Kościoła. Pan Tusk wysprzedawał cały majątek narodowy po to, żeby pojechać do Brukseli i wziąć 80 tysięcy złotych miesięcznie, a ludzie mają głodowe pensje. Dzisiaj przed parlamentem byli strażacy, którzy upominają się o swoje godziwe zapłatę za pracę. A pamiętajmy, że największym grzechem wołającym o pomstę do Boga to jest niezapłacenie za wykonaną pracę. I drodzy Państwo, naprawdę dziękujmy Panu Bogu, że jest Zakon Redemptorystów, że jest Radio Maryja, że jest Telewizja Trwam i że są tak cudowni i wspaniali ludzie. Ja współczuję Panu Prezesowi i moim kolegom parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości, bo zawsze muszą uważać, bo wszędzie się poprzebierali teraz wilki w owcze skóry. Byli sekretarze PZPR-owcy, ci, którzy służyli różnemu systemowi, to teraz wszędzie się wpychają i atakują naprawdę uczciwych ludzi. I naprawdę, Państwo drodzy, ja jeszcze Pana Boga proszę o to, żeby wyjaśniona została katastrofa smoleńska, bo przecież wyśmiewanie się z tej rocznicy 10 comiesięcznej rocznicy, to drodzy Państwo, ja współczuję mojemu prezesowi, premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, że ma tak bardzo, bardzo silną psychikę, bo ja sam nie wiem, jakbym stracił brata bliźniaka, jakbym stracił swoją szwagierkę i tyle przyjaciół, Krzysia Putrę, Stasiaka, jeszcze wielu, wielu innych, Zająca, Marszałka, to ja nie wiem, jak on to naprawdę wszystko wytrzymuje. I naprawdę codziennie na różańcu się modlę za całe Prawo i Sprawiedliwość, żeby faktycznie no, nie zbłądziło, żeby szło obraną drogą dekalogu. I też ja im dziękuję za to, że bronią życia poczętego, że naprawdę chronią ludzi starszych, że chronią rodziny, bo podstawą to jest, drodzy państwo, rodzina. Nie to, że się dzisiaj podaje, że aktor jest tym słynniejszy, jak ma 8 żon, że aktorka jest tym słynniejsza, jak ma 3 czy 4 mężów. Nie, rodzina to jest rodzina. Sakrament małżeństwa jest nierozerwalny. Kiedyś Pan Bóg się zapyta, nie będzie tam ani Tuska, ani pana prezydenta Komorowskiego, ani nikogo. Ino sam na sam się zapyta, co żeś przyjacielu zrobił dla własnej rodziny, bo jak rodzina będzie Bogiem silna, od podstaw, jak dom rodzinny będzie oparty naprawdę na ogromnych tradycjach rodzinnych, gdzie do stołu siada wspólnie prawnuk, wnuk, dziadziu, babcia, tatuś, mamusia i dzieci, to jest polska rodzina już z zachodu, są bradzur od polskiej rodziny. Przecież z Holandii uciekają starsi ludzie do Polski po to, żeby się chronić przed eutanazją. I naprawdę ja dziękuję ojcu Tadeuszowi, wszystkim redemptorystom za tak cudowną ewangelizację i taką cudowną miłość do ojczyzny i realizację naprawdę testamentów Jana Pawła II. Dlaczego jak on przyjeżdżał do Polski, obojętnie do jakiego kraju, to pierwsze kroki, co robił, całował ziemię, bo uważał, że ziemia to jest matka. On był wychowany na tym skalnym Podhalu i wie, co to była ziemia. I naprawdę, jeszcze raz, no Bogu dziękujmy i ducha nie traćmy. I tak jak mówi ojciec Tadeusz, kochani moi koledzy parlamentarzyści i ci, którzy słuchacie, którym zależy dobro Polski na pierwszym miejscu, alleluja i do przodu, bo jeżeli pójdziemy z Panem Bogiem i Matką Najświętszą i będziemy się prosić Jana Pawła II i błogosławionego księdza Jerzego, patrona Solidarności, na pewno jeszcze Polska nie zginęła i nastąpi dzień naprawdę przebudzenia, gdzie Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, a ci liberałowie i chłopi pójdą do lamusu i historia ich naprawdę oceni, bo oni za stanowiska sprzedaliby faktycznie wszystko. I ojcze, czcigodny ojcze Grzegorzu, no wszystkiego najlepszego. I tak jak powiedziałem, módlmy się za wszystkich parlamentarzystów, którzy chcą faktycznie wykonać swoją służbę na czele z premierem Jarosławem Kaczyńskim, służbę Panu Bogu, ojczyźnie i własnemu honorowi, a także i wyborcom. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego.
Bardzo dziękujemy, panie senatorze. Szczęść Boże panu.
Bóg zapłać przede wszystkim senatorowi Kogutowi. Senator rzeczywiście wykonuje bardzo zacną, dobrą pracę społeczną w Stróżach, ten ośrodek pomocy społecznej. Ja byłem pod wrażeniem, kiedy mnie zaprosił. To jest taka realna, konkretna pomoc potrzebującym, a więc no, senator rzeczywiście zasłużył się swojej ziemi i to jest taka postawa, która może być wzorem do naśladowania dla innych, a to nasza wspólna praca właśnie, żeby zmieniać naszą ojczyznę w sensie takim, żeby mogła się rozwijać, żeby poziom życia był większy, ale żeby był szacunek dla drugiego człowieka, żeby było poczucie tożsamości naszej narodowej, naszej wspólnej historii, wiara, nasza kultura, bo kultura oparta jest o przesłanie chrześcijańskie, kultura europejska. Jesteśmy częścią, my Polacy, częścią tej kultury europejskiej. Trzeba ją chronić przed tymi, którzy chcą ją zburzyć, którzy uważają, że to wszystko, co nasi dziadowie, ojcowie stworzyli, to już jest stare, złe. Nie, to właśnie jest wartość, którą musimy kultywować, którą musimy chronić i rozwijać.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i
Maryja. Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Wszystko się zgadza, drodzy.
Pana imię?
Bogdan ze Słupska.
Proszę.
Przepraszam. Wszystko się zgadza. Małe uzupełnienie, moim zdaniem istotne. Panowie, mówiąc o sfałszowanych wyborach, skupialiście się, przynajmniej z tego, co słyszałem, na tych elementach, moim zdaniem, nie nazbyt istotnych, chociaż istotnych również, jak prawda, te sławetne książeczki, jak przezroczyste, znaczy nieprzezroczyste urny. Natomiast mam na myśli jeden element taki, że tak powiem, moim zdaniem kluczowy w tym procederze fałszowania, na który trzeba przede wszystkim zwracać uwagę, bo te elementy, o których mówiliście, panowie, to w zasadzie potwierdzają jedynie obowiązującą narrację, która zwala winę na taki, a nie inny wynik wyborów na samych Polaków. Polacy po prostu nie umieli głosować, więc sami sobie są winni, że mają taki wynik wyborczy. Natomiast prawda jest taka, że zostały one, te wybory, po prostu bezczelnie sfabrykowane. I te dowody, które mamy, dowodzą tego bezspornie. A co więcej, należy się domyślać o wiele głębszych jeszcze sposobów na te właśnie fałszerstwa. A tym sposobem był przede wszystkim, moim zdaniem, ten spaprany, świadomie moim zdaniem spaprany, przygotowany po prostu po amatorsku system informatyczny Państwowej Komisji Wyborczej. Przecież wiemy doskonale, że w tym systemie pojawiały się takie sygnały, które mówiły o tym, że no, jest to po prostu jedna wielka manipulacja, jak ta historia z rzekomo wygranym prezydentem w Szczecinie, który nie startował w ogóle w Szczecinie, człowiekiem, który był spoza miasta, jak jakieś wyniki nie wiadomo z kosmosu, które się pojawiły nagle w Warszawie na temat wyników w 80% rzekomo policzonych w województwie świętokrzyskim, które w ogóle nie były wysyłane do Warszawy. Więc wiemy, że ten system po prostu był dziurawy i każdy, kto miał jakiekolwiek środki i możliwości do tego, żeby nim manipulować, to sobie nim manipulował. I to online, moim zdaniem. Online, czyli podczas wprowadzania wyników wyborów w tych obwodowych komisjach wyborczych do komputera, a dzieje się to, bo wiem dobrze o tym, bo niejednokrotnie w każdych ostatnich wyborach uczestniczyłem właśnie po tej stronie jako uczestnik komisji wyborczej, to te wyniki wklepują przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji. Wiadomo w większości, co to za ludzie są, po prostu nominowani przez rządzącą władzę, więc te wyniki są wprowadzane w osobnym pomieszczeniu, nie pod kontrolą członków komisji wyborczych. Więc online te rzeczy mogą się absolutnie nie zgadzać i mogą się po prostu te wyniki nie pokrywać z tym, co rzeczywiście zostało wyliczone przez komisję. Przewodniczący, jako że jest to człowiek związany z władzą, nie kwestionuje tego, co mu maszyna wydrukuje, ponieważ jest to człowiek po prostu przyzwyczajony do tego, że system ma rację. Potem przynosi te wyniki po kilku godzinach, jak to ostatnio bywało najczęściej, po kilku godzinach oczekiwania przez komisję, przynosi na salę i wszyscy po prostu szczęśliwi, że już mogą pójść do domu, podpisują co szybko ten protokół wydrukowany, sfałszowany i idą rzeczywiście do domu. I ten wynik sfałszowany zostaje wywieszony i potem przekazany do Okręgowej Komisji Wyborczej, gdzie zresztą też jest on całkowicie poza kontrolą i ta Okręgowa Komisja Wyborcza może zrobić wszystko.
Co z mężami zaufania?
A mężowie zaufania zwyczajnie sprawdzają jedynie, jeśli w ogóle chcą, mają jeszcze siłę nad ranem albo po wielu godzinach już rano sprawdzić te protokoły, no to zwyczajnie sprawdzają tylko to, co jest dla nich najważniejsze. Czyli dajmy na to wybór prezydenta czy wójta, albo wynik w gminie, wybór, ilość głosów na naszą listę, tak? Czy swoją listę. Dajmy na to z Prawa i Sprawiedliwości. I nie interesuje ich już, bo ze zmęczenia i nawet pod naciskiem psychicznym reszty komisji, nie interesuje ich sprawdzanie wyników do sejmików, ponieważ to jest już de facto z punktu widzenia członka komisji mniej ważne. To jest świetna gra psychologiczna, moim
zdaniem. Panie Bogdanie, bardzo dziękuję. Mniej więcej mamy już obraz pana wypowiedzi. Proszę bardzo, pan
Bogdanie, szanowni państwo, no w tym, co pan powiedział, jest oczywiście bardzo dużo racji, ale to też nie jest tak, że my nie mamy tej świadomości. Otóż mamy ją i to od wielu lat. Nie bez powodów, kiedy w 2010 roku po wyborach prezydenckich dotarła do nas skala nieprawidłowości. I ja do dziś mam w oczach to przerażenie, z jakim ówczesny szef PKW, pan sędzia Jaworski, chyba o 2 w nocy, odczytał komunikat, z którego to komunikatu wynikało, że wygrywa jednak Jarosław Kaczyński, a nie Bronisław Komorowski. I dopiero nad ranem okazało się, że to jednak rzekomo Komorowski wyprzedził pana prezesa Kaczyńskiego, a potem spływały do nas informacje, a to tysiąca kart do głosowania na wysypisku śmieci w Inowrocławiu, kart z obwodów Bydgoszczy, a to tysiąca kart i setka kart znalezionych w bagażniku byłego komendanta policji na Białołęce, a to w końcu takie cuda nad urną, jak ta w Brukseli, z której w konsulacie, gdzie był obwód wyborczy, wyjęto ponad 100 kart więcej niż zostało wydanych. I kiedy zorientowaliśmy się, że kodeks wyborczy przyjęty przez polski Sejm zawiera te wszystkie możliwości fałszowania cudów wyborczych, o których tutaj pan Bogdan mówił, to systematycznie składaliśmy wnioski i o nowelizację kodeksu wyborczego. Wszystkie te wnioski były odrzucane, również o to, aby system informatyczny był systemem pod pełną kontrolą. Przecież wszyscy pamiętamy, jak robiono z nas wariatów, kiedy mówiliśmy o serwerach, które znajdowały się w Rosji, a kryptolog, wybitny specjalista, który o tym powiedział po raz pierwszy w tajemniczych okolicznościach, dosyć szybko zakończył niestety życie. I szanowny panie, a po jaką, przepraszam za określenie, za jaką przyczyną do czarodzieja, jak go określają media światowe, Władimira Czurowa, szefa Komisji Wyborczej w Rosji, udali się przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej na szkolenie? Jakież oni tam szkolenie pobierali? Nie jest dla nas żadną tajemnicą, że ta konsternacja na twarzach najważniejszych osób w państwie, z panią premier Ewą Kopacz na czele, w wieczór wyborczy 16 listopada, kiedy usłyszeli pierwsze wyniki exit poli, wyniki, w których Prawo i Sprawiedliwość nokautowało Platformę Obywatelską, to nagle system się zawiesił. Dlatego ten system był tak tani. Ja podam jeden przykład. 60 milionów kosztował system przygotowany przez Ministerstwo Polityki Społecznej z panem ministrem Kosiniakiem Kamyszem na czele. System, w którym bezdomni, bezrobotni mogli zalogować się i rzekomo poczytać jakieś interesujące dla nich informacje. No, kto o zdrowych zmysłach wyobraża sobie, że taki bezdomny na działkach zamieszkujący bez prądu albo w jakichś węzłach ciepłowniczych nocujący będzie logował się do komputera. Lekką ręką wyrzuciliśmy 60 milionów na taki system. A tutaj nie chciałbym się pomylić, może pan przewodniczący Błaszczak pamięta, ile kosztował ten system wyborczy. 400 tysięcy? Czy...
No nie pamiętam. Nie
no ale jakieś grosze w zestawieniu z tym.
400 chyba ileś tysięcy.
Tak, tysięcy. Więc jeżeli my 400 tysięcy przeznaczamy na system informatyczny, gdzie każdy lepszy informatyk może weźmie, ma pan tutaj rację, no te cuda, no, gdzie kandydat na wójta w okręgu zresztą z Prawa i Sprawiedliwości, związany z Prawem i Sprawiedliwością w okręgu sieradzkim, nagle wyskakuje w tym systemie jako zwycięzca wyborów prezydenckich w Szczecinie. To są najlepsze tego dowody. I kiedy oni zorientowali się, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, no to potrzebowali tygodnia, żeby te cuda na Durną się odbywały. I ma pan rację, przecież to zmiękczanie członków obwodowej komisji wyborczej. Przecież to nie kilkanaście godzin, jak pan mówił, ale cały tydzień ci ludzie mieli liczyć te głosy. Przecież to niezabezpieczone urny, niezabezpieczone głosy walające się gdzieś po salach. Był dylemat, co zrobić w tych obwodach, które miały miejsce w szkole. Przecież tam w poniedziałek dzieci do szkół, do klas wróciły. Te niepoliczone, niezabezpieczone głosy przez tydzień się walały. Do dzisiaj system informatyczny, strona Państwowej Komisji Wyborczej nie zamieszczono, chociaż upłynęły już terminy ustawowe, oficjalnych wyników. Ponad 130 tysięcy głosów, które wyparowały na Śląsku. Te wszystkie pomyłki, które miały miejsce. No przecież to jest środek Europy czy Republika Bananowa? No odpowiedź jest tylko jedna. Po 8 latach rządów tej koalicji my znaleźliśmy się jako żywo w miejscu, w którym nawet kraje Ameryki Łacińskiej się nie znajdują, bo w Brazylii, gdzie głosy przeprowadza się również, w głosowanie przeprowadza się wśród Indian w Puszczy Brazylijskiej, w dżungli brazylijskiej, wyniki wyborów podawane są po 4 godzinach, a nie po tygodniu. Więc tutaj nie ma przypadku. Nie ma przypadku i to jest oczywiste, że rzeczywiście podstawy demokracji są zagrożone.
Nasz słuchacz mówił o tym, jak można, jak są fałszowane wybory. Był też taki artykuł w tygodniku W Sieci na ten temat. Z niego można było wyczytać, że to karty do głosowania są drukowane na zlecenie poszczególnych marszałków województw, często w drukarniach, które wcześniej były dofinansowywane z funduszy unijnych przydzielanych przez tych marszałków. Nikt oczywiście nikogo za rękę nie złapał, ale pole do nadużyć jest olbrzymie. Ale to jest jedna sprawa. Jak można fałszować? Ale druga sprawa jest taka, jak temu zapobiec i jak spowodować, żeby te wyniki były uczciwe. Otóż mija już ponad miesiąc od wyniku wyborów i rzeczywiście wciąż nie mamy na stronach internetowych pełnych wyników, ale także wciąż nie doprowadzono czy to do przeliczenia ponownego głosów. Kiedy ktoś mnie pyta o to, gdzie są dowody fałszerstwa, to odpowiadam, one są w tych worach. To są te karty do głosowania, które są wrzucone gdzieś tam w piwnicach, leżą i które za chwilę zostaną zmielone, a więc zostaną zniszczone. A trzeba co zrobić? Trzeba przeliczyć te głosy i wtedy znaleźć wszystkie przypadki nadużyć. Jest to niezwykle ważne na przyszłość. To jest kwestia zaufania obywateli do państwa albo jego braku. Ja stawiam taką tezę, że zaufanie do państwa zostało rozbite, zostało zniszczone tym, co wydarzyło się po 16 listopada. No i niewątpliwie przyczyniła się do tego Państwowa Komisja Wyborcza, bo twierdzenie, że a to tylko nie zadziałał system informatyczny, nie. To nie jest tak. On oczywiście nie zadziałał, ale rzeczywiście trudno było się spodziewać, żeby zadziałał, bo był źle przygotowany, nie był opracowany tak jak potrzeba, ale ten chaos, to jest taka teza, jest taka mądrość ludowa, że dlaczego woda jest mętna? No dlatego, żeby tam w tej mętnej wodzie można było łatwiej doprowadzić do nadużyć po prostu dlatego. No i władza powinna z tego wnioski wyciągać, żeby to wszystko naprawić, a to nie jest naprawiane. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt zmiany kodeksu wyborczego po wyborach do Parlamentu Europejskiego. A teraz te zmiany odrzucono w pierwszym czytaniu. Nie chciano na ten temat rozmawiać. Kiedy zaczynaliśmy naszą audycję tu w obecności ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, właśnie ojciec dyrektor mówił o tym, że nie ma debaty. No nie ma debaty w mediach, mętnego nurtu, ale nie ma debaty w parlamencie. Od czego jest parlament? Sama nazwa. Od rozmowy, od debaty, od wymiany poglądów. W polskim Sejmie nie ma wymiany poglądów, nie ma dyskusji. To maszynka do głosowania. Prawo i Sprawiedliwość złożyło pakiet demokratyczny. To zmiany w regulaminie Sejmu. Czemu one miały służyć? Chociażby temu, żeby do porządku obrad każdego posiedzenia Sejmu opozycja mogła wpisać punkt, który uważa za właściwy, bo są ważne sprawy, które należy naszym zdaniem omówić. Odrzucono taką zmianę. Proponowaliśmy, bo jest sprawa służb specjalnych, proponowaliśmy, żeby na czele Komisji do Spraw Służb Specjalnych stał zawsze polityk opozycji. Tak było nawet do czasów rządów Donalda Tuska. Nie, teraz stoją przedstawiciele koalicji rządzącej. Proponowaliśmy, żeby premier był do dyspozycji Sejmu przynajmniej raz na miesiąc, żeby można było, żeby posłowie mogli zadawać pytania premierowi, a premier, żeby był zobowiązany do udzielania na te pytania odpowiedzi. Tak się dzieje na przykład w parlamencie brytyjskim. Też odrzucono. Proponowaliśmy, żeby projekty ustaw, które są wnoszone jako obywatelskie, a więc pod którymi zebrano według Konstytucji Rzeczypospolitej przynajmniej 100 tysięcy podpisów, żeby te projekty nie mogły być odrzucane w pierwszym czytaniu, czyli żeby musiała się toczyć debata na ten temat. Odrzucono, powiedziano nie. Proponowaliśmy także, żeby wnioski o referenda miały charakter obligatoryjny, żeby one musiały się odbywać, bo referenda to przecież pytanie do wszystkich obywateli w ważnych sprawach, na przykład podwyższenie tego wieku emerytalnego, 2,5 miliona podpisów. Trafiło do kosza. Wczoraj wniosek o referendum też, 2,5 miliona podpisów, referendum dotyczące sprzeciwu wobec prywatyzacji lasów państwowych. Odrzucili. No, demokracja jest wtedy, kiedy obywatele mają poczucie tego, że kontrolują władzę, że wybierają władzę, a nie ma jej wtedy, kiedy mamy do czynienia z pewnym rytuałem. Przecież za PRL też były wybory, tylko czy to były wybory? Nie, to było głosowanie. Dziś na Białorusi też jest głosowanie, ale wiadomo, kto w tym głosowaniu wygrywa. Więc na tym polega właśnie ta różnica. Musimy zrobić wszystko, żeby wywrzeć taki pozytywny nacisk na władzę, bo tylko wtedy ona się cofa. Tak jak było w przypadku telewizji Trwam, dopuszczenia na multiplex, tak jak było w przypadku Mam pierwszego kwartału, a więc pań, które chciano, władza Donald Tusk chciał pozbawić wsparcia finansowego na urodzone dzieci, tak jak było w przypadku ACTA, też te demonstracje, pokojowe demonstracje, no właśnie o to chodzi. Anglicy dziwili się, że podczas tego wysłuchania w Parlamencie Europejskim przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość dziwili się, że są takie komentarze ze strony władzy, która mówi o podpalaniu Polski, bo jest demonstracja. No przecież demonstracja jest solą demokracji. Ludzie mają prawo, wręcz obowiązek, żeby demonstrować. A tu mówią językiem rządzący, Ewa Kopacz czy inni z tej grupy koalicji PO-PSL, że to jest podpalanie Polski. Ale jak oni w 2006 roku organizowali taki błękitny marsz przeciwko ówczesnej władzy. Co tam było na tych transparentach? No, był na przykład wizerunek prezydenta Kaczyńskiego z powieszonego, tak, na szyi ze sznurem na szyi. A co mówił wówczas Donald Tusk? Kiedy mogło dojść do skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania wyborów, mówił o nieposłuszeństwie obywatelskim. A więc ten atak ich był w porządku. A teraz, kiedy ludzie manifestują dlatego, że domagają się sprawiedliwości i uczciwych wyborów, to Polskę podpalają. To taka typowa moralność Kalego. Jak PO ukradną krowę, to niedobrze. Ale jak już PO ukraść krowę, to w porządku.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Wojtek z Centralnej Polski się kłania.
Szczęść Boże.
Proszę panów posłów. Przede wszystkim pierwsza sprawa. To my, pracując, bardzo trudno nam jest zarobić każdą złotówkę. Bardzo łatwo ją w tej chwili wydać. Natomiast w polityce, niestety politycy dostają duże pieniądze. Natomiast powtarzają się, stosują te same argumenty. I ja panu powiem taką rzecz. Dzwoniłem do państwa, do Warszawy i próbowałem zwrócić uwagę w momencie, kiedy w pierwszym dniu swojego exposé pani Ewa Kopacz, nie w 2006 roku, tylko właśnie miesiąc temu, powiedziała taką rzecz, że prezydent Radomia ma 20% bezrobocie, ponieważ nie umie wypełnić wniosku na dotacje unijne. Więc próbowałem się dodzwonić do państwa, do biur, żebyście z tego zrobili pewne show i wyjaśnili ludziom, że w kapitalizmie prezydent miasta może przy pomocy dotacji unijnej zmniejszyć bezrobocie góra 2%. I to jest cud, dlatego że w takim Radomiu, to jest 40 tysięcy ludzi, to jest 10% radomskiego społeczeństwa. W związku z tym 40% to jest, przepraszam, 40 tysięcy ludzi to jest wielkość Skarżyska Kamiennej, miasteczko. W związku z tym to jest niemożliwe, żeby tego dokonał prezydent miasta Radomia. I on to powinien wyjaśnić, bo to padło w Sejmie. I co za tym idzie? Pani, która odebrała telefon, zachowała się jak lemming. Wy macie w biurach swoich lemmingi odbierające telefony. Nie ma osoby, która by tam była zorientowana, szybka, żeby przekazała komuś słuchawkę, czy przełączyła do innego miejsca, z kim można było porozmawiać. Takich tematów jest mnóstwo. Mnóstwo jest osób, na przykład też są dziennikarze, którzy przygotowując się do swojego programu natychmiast potrafią zdobyć takie informacje o firmie para finansowej, która została wyrzucona z rynku brytyjskiego i weszła na rynek polski i tutaj po prostu reklamuje się w telewizji non-stop i po prostu przechwytuje ludzi biednych, którzy przestają płacić podatki, przestają kupować cokolwiek, tylko płacą na tą firmę parafinansową jej raty i Wielka Brytania sobie potrafiła poradzić, a Polska takie firmy mętne przyjmuje. Kolejna sprawa. Stocznia Gdańska miała inwestora strategicznego z Kataru. Tam już były symptomy, wręcz dowody, że opóźniano zegar internetowy, ponieważ to był przetarg internetowy, w związku z tym dochodziło do niewłaściwości w internecie przy przetargu właśnie na tego inwestora. I już po tym się można było zorientować, że oni coś grzebią przy wyborach również przez internet, że wystarczy matematyk, statystyk i informatyk, który tym steruje i natychmiast rozbija te nieważne głosy w większych województwach i praktycznie sprawa jest nie do wykrycia. I państwo, jeżeli nie będą szukać odpowiednich grup informatyków, nie będziecie mówić o rzeczach, których nie można się dowiedzieć z gazet, bo to, co panowie mówią, to wszystko jest w gazetach, na stronie internetowej. Ktoś, kto, tu my wszyscy się doskonale orientujemy, co jest w Klubie Ronina, co jest w sieci, co jest w Republice, co jest w Radiu Maryja, co jest w Telewizji Trwam. My to wszystko śledzimy, a wy panowie powtarzacie we wszystkich mediach te same argumenty do znudzenia i bierzecie za to pieniądze grube. I na koniec powiem taką rzecz, że Leo Messi jest niski, a jest najlepszym piłkarzem na świecie. Najlepszym, świetnym jest politykiem Jarosław Kaczyński, ale nie ma wokół niego żadnego zespołu, który by temu człowiekowi pomógł wygrać wybory. Na tym chciałem skończyć i bardzo proszę o taką rzeczowe, krótkie wypowiadanie się w mediach, bo macie 5 minut, nie wiem, u pani w Trójce, przepraszam, wyleciało mi teraz nazwisko, w sobotę jest śniadanie w Trójce właśnie z tą panią, potem macie z Olejnik też mnóstwo gości, mało czasu, w związku z tym trzeba się streszczać, a wy się najbardziej rozwodzicie, wy byście opowiedzieli całą historię Polski, a tu trzeba po prostu pyskatego człowieka. Panią Pawłowicz, profesor, żeście schowali, natomiast która jest wygadana, która potrafi powiedzieć 500 słów na minutę i ma argumenty, tylko wy stajecie i dukacie to samo w kółko, tego się już słuchać nie chce i dlatego są też takie efekty, że nikt się nie chce zająć obroną was, żeby 1 milion osób, 2 miliony przyjechało do Warszawy, bo po prostu jesteście miałcy i tyle. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję również za te słowa krytyki, bo źle byłoby, gdybyśmy byli cały czas tylko i wyłącznie chwaleni, więc ja je przyjmuję z pokorą, tylko chyba nie jest do końca tak z nami źle, skoro pan nas o godzinie 23.08 słucha. To może tak tacy miałczy nie jesteśmy, skoro pan poświęca swój wieczór na to, żeby jednak się wsłuchać w to, co mówimy, to po pierwsze. Po drugie, szanowny panie, przy całym jakby szacunku do tego, co pan mówi, to ja odbiję piłeczkę. To jakby jesteśmy tacy miałcy, to na co pan czeka? To, że my panu na tacy podamy? Ja przyjmuję z absolutnie dobrą wiarą i to, o czym pan mówi, że los i troska o dobro mojej ojczyzny, tej, jak sądzę, Radomia, czy całego kraju leży panu na sercu. No ale to też, wie pan, łatwo się wymądrzać na antenie Radia Maryja. Trzeba się wziąć do roboty. Jeżeli jest tak, jak pan mówi, jeżeli pan to wszystko łapie w lot, jeżeli pan jest bystrzejszy ode mnie, wobec tego tutaj Mariusza Błaszczaka dwukrotnie, czego wcale nie wykluczam, nie mówię tego złośliwie, no to proszę pana, no to jeżeli los ojczyzny panu leży na sercu, to proszę do działania. Proszę się zapisać albo do Prawa i Sprawiedliwości, albo do innej prawicowej partii, która w szeroko rozumianym obozie patriotycznej prawicy chce zmiany i chce odebrania władzy z rąk tej ekipy i działać. Bo wie pan, tak siedzieć przy radioodbiorniku, czy siedzieć przed ekranem komputera i czytać to wszystko, co piszą na portalach internetowych prawicowych, no to też łatwo. Pan mówi, bierzemy za to ciężkie pieniądze. Wie pan, byłbym załganym i zakłamanym człowiekiem, gdybym powiedział, że jako parlamentarzysta zarabiam mało. Nie, zarabiam godziwie. Panu Bogu każdego dnia dziękuję za to, że stać mnie i moją rodzinę na to, żeby żyć godnie. Tylko, szanowny panie, no ja nie biorę tych pieniędzy tylko i wyłącznie za to, że chodzę do pani redaktor Beaty Michniewicz czy do pani redaktor Olejnik, jak pan mówi, żeby tam historię Polski opowiadać. Ja bym panu chętnie zaaplikował taką jedną wizytę w studio i zobaczyłbym, jakby pan się czuł po takim jednym śniadaniu Radiów Z, czy nie czułby się pan przypadkiem tak, jakby pana walec przyjechał. Ja się wcale nie skarżę, ani nie żalę, ale wie pan, my jesteśmy parlamentarzystami, jestem posłem ze Szczecina, mam bardzo daleko do okręgu, mam bardzo trudny okręg, bo to jest postpegeerowskie województwo, mam trudną sytuację, bo zachodnie Pomorze to nie jest Sądecczyzna, czy Podhale, czy Podkarpacie, czy Lubelskie, czy Podlasie, gdzie łatwo być pisowcem. To jest trudny teren, ja się wcale nie żalę, bo ja kocham moją małą ojczyznę, kocham mój Szczecin, kocham Świnoujście, kocham Pyrzycę, jestem dumnym, że jestem posłem i reprezentantem tej ziemi, ale bardzo wiele czasu spędzam też w Warszawie, odpowiadamy pan przewodniczący Błaszczak za cały klub i proszę mi wierzyć, naprawdę ciężko pracujemy, jest troszeczkę niesprawiedliwym taka ocena, że odby sobie siedzimy, chodzimy po studiach telewizyjnych i godziwie zarabiamy. Szanowny panie, ja mogę panu powiedzieć tylko tyle. Gadać każdy z nas może, zarówno my politycy, jak i nasi krytycy, ale wiem jedno, że zarówno panu, chcę wierzyć w to głęboko, jak i nam, leży na sercu dobro naszej ojczyzny, więc powinniśmy działać i pana bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość to taki lemming i panu ta formacja nie odpowiada, to są inne partie polityczne, odwołujące się do wartości chrześcijańskich, które współpracują w ramach szerokiego obozu patriotycznego. Proszę się zaangażować i proszę może mniej czasu, że tak powiem, krytycznie wsłuchiwać się w to, co mówią posłowie, bo jak już pan to wszystko wie, to już się pan nic nowego od nas nie dowie. Ale może pan wie coś, czego my nie wiemy, a z czym warto byłoby się podzielić z ludźmi. Więc proszę o takie zaangażowanie. Proszę o takie zaangażowanie i działanie, i pomoc. Polska jest najważniejsza.
Ja bym do tego dodał jeszcze dwie rzeczy. Otóż w sprawie Radomia i tych obietnic, które pani Ewa Kopacz składała, ich było mnóstwo. Pani Kopacz przyjeżdżała do Radomia i mówiła o wsparciu władzy dla Radomia, o miejscach pracy w Radomiu. Czy to były obietnice, które zostaną spełnione? Stawiam tutaj... Co mogę postawić, no, że to będą puste obietnice, że to była tylko kiełbasa wyborcza i nic więcej. Pani Kopacz publicznie mówiła, że taka wychwalała prezydent Warszawy Gronkiewicz-Waltz. Obie panie przejechały się metrem w kampanii wyborczej. Pani Kopacz mówiła, zresztą w Warszawie, jak to już wcześniej rozmawialiśmy, druga linia metra wciąż nie jest otwarta. Mówiła pani Kopacz, że w Radomiu, gdyby Gronkiewicz-Waltz była prezydentem Radomia, to też by metro było. No, tyle naopowiadała pani Kopacz tych obietnic fantastycznych, zupełnie fantasmagorie, że naprawdę był tego przerost. Ale co się jeszcze okazało w Radomiu? Co było złego? No to, że w Radomiu prawica nie była zjednoczona, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie miał wsparcia ze strony poseł wybranej z listy Prawa i Sprawiedliwości, która odeszła i która kandydowała w pierwszej turze sama, a w drugiej turze nie poparła nikogo, w związku z tym no, poparła kandydata Platformy Obywatelskiej. Więcej, teraz jest, często pojawiają się w internecie zdjęcia tej pani poseł z premier Ewą Kopacz, co świadczy o tym, że w takiej sytuacji kandydaci prawicy mają ograniczone możliwości, no bo jednak jedność pokazała w wyborach do Parlamentu Europejskiego, że głosy na takie małe ugrupowania prawicowe to głosy zmarnowane, że one dają, te głosy dają przewagę partii rządzącej, a to jest po prostu złe dla Polski. A jeśli chodzi o te firmy parabankowe, no to wszyscy doskonale pamiętamy Ambergold, aferę Ambergold z udziałem najważniejszych ludzi w Platformie Obywatelskiej. Ta linia lotnicza, zdjęcie też, to jest ważne, że czasami obraz mówi więcej niż tysiąc słów, jak to ważni politycy PO ciągnęli na linię samolot, który należał do spółki zależnej od Ambergold. No te powiązania, to wszystko, ta sitwa. No, tak to wyglądało. Co zrobić, żeby rozliczyć tych, którzy dopuścili się nadużyć? Trzeba zmienić władzę. Co zrobić, żeby firmy parabankowe nie wykorzystywały swojej pozycji w Polsce? One z reguły są firmami o obcym kapitale. Trzeba też zmienić prawo, trzeba zmienić ustawę, ale żeby zmienić ustawę, trzeba mieć większość w Sejmie, bo ci, którzy dziś Polską rządzą, to zakładnicy grup interesu. Ja pana zapraszam do tego, żeby współpracować, żeby rozmawiać z ludźmi. My w tych audycjach, w mediach mętnego nurtu jesteśmy jedni wobec pozostałych. To naprawdę nie jest proste, żeby przebić się ze swoim komunikatem. Tam nie ma debaty. Tam po prostu nie ma debaty. Ale my też jeździmy po Polsce, rozmawiamy z ludźmi, są spotkania. W każdym z powiatów było spotkanie Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba przenosić te informacje do innych. Trzeba z ludźmi rozmawiać. Często bywa tak, że ludzie są skazani wyłącznie na media mętnego nurtu. Trzeba im pokazywać, że jest Telewizja Trwam, jest serwis informacyjny o godzinie 20. Zachęcić do obejrzenia tego serwisu. Ludzie zobaczą, że w tym serwisie informacyjnym można dowiedzieć się prawdy na temat tego, co się w naszym kraju dzieje, albo informacji na temat tego, co się dzieje na świecie, rzetelnej informacji. No więc to nasz wspólny wysiłek, nasz i pana także. Jeżeli pan czuje się obywatelem naszego kraju, jeżeli pan chce, żeby Polska była krajem sprawiedliwym, to zapraszamy do wspólnej pracy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panowie posłowie, ja wam powiem na bazie Torunia. Ja się zgłosiłem w piątek przed wyborami. Chciałem być mężem zaufania. Jestem członkiem PiS-u, oczywiście zawieszonym w tej chwili, nie płacę składek z jakiegoś względu. I zgłosiłem się do biura, do posła Giżyńskiego i miał mi ten dyrektor tego biura, tak zwany pan Wojtasik, który też startował w wyborach do Rady Miejskiej. Miał mi dać dokument, który mnie upoważniałby do bycia mężem zaufania i po prostu nie dał mi. Ja byłem mężem zaufania w eurowyborach, także mam jakiś tam pogląd i doświadczenie. I pan Mastalerek mówił kiedyś tam, któregoś dnia po wyborach, jak go się redaktor pytał z Telewizji Trwam, czy są mężowie zaufania w komisjach? Mówi, że tak, ale to jest nieprawdą. W Toruniu ja tam się pytałem kilku kolegów, którzy tam byli w tych wyborach i mówili, że nie ma. Także to są pewne luki, że jeśli nie ma mężów zaufania, nawet bo być może nie jest łatwo zdobyć mężów zaufania, ponieważ to jest funkcja bezpłatna. Ale ja osobiście chciałem być mężem zaufania. Jak mówię, raz już byłem w eurowyborach i nie pozwolono mi być, a więc tutaj są właśnie pewne luki. Ja o tym napisałem do pana Kaczyńskiego, do pana prezesa listownie, no i też pana posła Giżyńskiego powiadomiłem o takich anomaliach, bo to jest dla mnie niezrozumiałe, że ktoś chce być, a mu nic się nie pozwala. Także tutaj jeszcze chciałem powiedzieć na temat tego, jak polski rząd dba, czyli nie dba o pracę dla Polaków. Na przykład w Toruniu powstały, czy jeżdżą nowe tramwaje z Pesy. I kiedyś tam też kilka tygodni temu byłem tam po szagra na dworcu wschodnim w Toruniu. Też widziałem takie ładne pociągi. Podeszłem do tego kolejarza, zapytałem się, co to są za pociągi, czy to są polskie, czy nie polskie. Mówi, że z Pesy też, także piękne pociągi i tramwaje produkuje Pesa, a jakiś tam Tusk, który nie jest Polakiem, być może nie ma no, polskich korzeni, on daje komuś innemu zarabiać, a polskich pracowników ma w nosie. Zresztą ta cała ekipa PO to są zdrajcy, którzy nie robią dla Polski nic dobrego, tylko Polskę pogrążają w tych kłopotach. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Pozdrawiam. Dziękujemy. Bóg zapłać Panu.
Dziękuję. No wie Pan, no, ma Pan rację. To też jako osoba odpowiedzialna za struktury, ja tutaj mam powody, żeby pokornie stanąć przed Państwem i powiedzieć, że tak, że w wielu miejscach, w wielu wypadkach te struktury nie stają na wysokości zadania. Jedynie, co tu jest jak gdyby do wytłumaczenia, do rozgrzeszenia, tylko takiej próby, to jest jak gdyby skala, bo dzisiaj, to też się wiąże z tym, o czym rozmawiałem przed chwilą tutaj z pana przedmówcą, dzisiaj takich aktywnych i świadomych członków Prawa i Sprawiedliwości jest około 20 kilku tysięcy. Natomiast, szanowni państwo, samych obwodów do głosowania jest 25 tysięcy. Więc teraz policzcie, szanowni państwo, 25 tysięcy członków obwodowej komisji wyborczej. Członków takich świadomych, asertywnych, przeszkolonych, którzy będą wiedzieli, jak się zachować, nie ulegną, a w chwili zmęczenia potrafią nawet twardo się przeciwstawić przewodniczącemu komisji, nawet wezwać policję. To jest 25 tysięcy. Teraz 25 tysięcy takich ludzi jak pan, który przed chwilą tutaj dzwonił, którzy chcą z przyczyn ideowych być mężami zaufania. No ale to już jest 50 tysięcy. Razem, tak? A teraz wybory samorządowe, gdzie Prawo i Sprawiedliwość wystawiło najwięcej z wszystkich komitetów wyborczych, z wszystkich partii politycznych kandydatów, 32 tysiące, a w ogóle można 40 parę tysięcy, tyle z wszystkich wybieralnych stanowisk. No to proszę państwa, to już daje liczbę około 100 tysięcy. 100 tysięcy to jest liczba dzisiaj dla partii politycznej prawicowej praktycznie nieosiągalna. Dlaczego? No bo ludzie mówią tak, no to my się tam będziemy jednak przyglądać, ale się nie zaangażujemy. I to jest właśnie ta skala, z którą trzeba się zmierzyć. Oczywiście w takich sytuacjach jak ta, o której pan nam tutaj przed chwilą powiedział, no to jest to rzecz absolutnie skandaliczna. I ja postaram się tę sprawę wyjaśnić. Co prawda pan poseł Giżyński zawiesił swoje członkostwo, czy zrezygnował z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości z powodów, jak sądzę, panu wiadomych, ale no, ci radni, szef jego biura tutaj w tej sprawie powinien jednak wykazać troszeczkę inną postawę. I tyle. No, ja jeszcze tylko na chwilę chciałbym wrócić do tego przykładu, o którym mówił tutaj pan przewodniczący Mariusz Błaszczak, a mianowicie pani posłanki, naszej byłej koleżanki. To trzeba po nazwisku, pani Marzeny Wróbel, która wystartowała przeciwko panu Kosztowniakowi, powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Otóż proszę państwa, zwróćcie państwo uwagę, bo to już widać, tak? Pani Marzena Wróbel, która przez ostatnie lata pełniła w polskiej polityce taką rolę, jaką dzisiaj próbuje się przypisywać pani profesor Krystynie Pawłowicz, czyli takiej osoby no, do obśmiewania. Pamiętacie wszyscy państwo, jak pani poseł Marzena Wróbel w komisji naciskowej była obśmiewana przez posłów i nagle, ponieważ wszystko na to wskazuje, wystąpiła przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, no to okaże się, że pani poseł Marzena Wróbel to bardzo zacna postać. Już wspólne konferencje z panią Ewą Kopacz, tak? Już słyszymy, że komplementuje pani poseł Marzena Wróbel pana posła Biedronia, że tam razem, prawda, na jakimś basenie czy na siłowni się komplementowali. Za chwilę być może okaże się, że pani poseł Marzena Wróbel będzie taka jak pan Kamiński albo Roman Giertych. Dopóki współpracowali z Prawem i Sprawiedliwością, to byli odsądzani od czci i wiary i byli no, w najlepszym tego wypadku jakimiś eunuchami na dworze Kaczyńskiego, a dzisiaj to są mężowie stanu. I czasami sobie żartowałem jeszcze z Jackiem Kurskim, jak był w Prawie i Sprawiedliwości, że gdybyśmy tak, mówiłem, Jacek, zaatakowali Jarosława Kaczyńskiego czy Prawo i Sprawiedliwość, to by się okazało, że ani ty, ani ja nie jesteśmy żadnymi bulterierami czy eunuchami na dworze Kaczyńskiego, tylko jesteśmy sprawnymi i mądrymi politykami. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że ci, którzy dzisiaj w sposób tak grubiański, tak niegodny atakują panią profesor Krystynę Pawłowicz, gdyby tylko pani Krystyna Pawłowicz, z czego oczywiście nigdy nie zrobi, bo jest osobą niezwykle prawą i ideową, wystąpiła z Prawa i Sprawiedliwości i zaczęła atakować Jarosława Kaczyńskiego, to być może okazałoby się, że tak jak pani Marzena Wróbel nagle jest świetnym prawnikiem, bo jest, to trzeba powiedzieć uczciwie, że z jednym z najwybitniejszych w Polsce przedstawicieli polskiej nauki, a szczególnie jeżeli chodzi o znajomość prawa unijnego i tak dalej, tylko że dzisiaj my mamy w Polsce, można powiedzieć, swoistego rodzaju system kastowy. To znaczy ci, którzy opowiadają się za Jarosławem Kaczyńskim, czy za Prawem i Sprawiedliwością, są obywatelami drugiej kategorii. Tylko proszę państwa, zarówno dla mnie, jak jestem przekonany o tym dla pana Mariusza Błaszczaka, zaszczytem jest to, że dzisiaj stoimy u boku Jarosława Kaczyńskiego, bo jeżeli jest tak atakowany, jeżeli jest tak znienawidzony, to znaczy, że ci, którzy Polsce źle życzą, rzeczywiście obawiają się jego powrotu do władzy, bo wiedzą, że wtedy Polska będzie miała premiera, który o polskie interesy będzie potrafił się upominać i twardo walczyć. I dlatego nie dajmy się też zastraszyć, nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy gorsi, że nie mamy prawa, nie wiem, demonstrować, maszerować, bo nas zakrzyczą, bo nas... Ja wiem, ile jest strachu, ile jest strachu w ludziach, że samo opowiedzenie się za Prawem i Sprawiedliwością może skutkować tym, że się pracę straci. Mój serdeczny przyjaciel, pan doktor Czesław Hoc, który jest również posłem, opowiadał mi, że przyjmując swoich pacjentów, jest endokrynologiem i bardzo dobrym i kochany przez swoich pacjentów, kiedyś usłyszał: o, panie doktorze, jak ja to pana tutaj szanuję i cenię, nie, no ale ja nie mogę na pana głosować, a tak bym chciała, bo mi wnuczka powiedziała, że jak wy wygracie, to ona pracę straci. Zobaczcie państwo, jak potrafili ludzi przerazić i przestraszyć. Jak potrafią ludziom wmówić, że jesteśmy zagrożeniem dla również ich wnuczek, wnucząt czy ten. No już kompletna bzdura. Ale to trzeba zrzucać, trzeba krok po kroku, tak jak mówił ojciec dyrektor, no nie cofać się ani na krok. Mobilizować się, liczyć się na nowo i aleluja i do przodu.
A to, można to nazwać taką wścieklizną polityczną, bo to też w drugą stronę. Kiedy pan poseł Jarosław Gowin dołączył do Zjednoczonej Prawicy wokół Prawa i Sprawiedliwości, też jest inaczej traktowany. Wcześniej mówiono o nim, no tak, to jest poseł konserwatywny, umiarkowane poglądy, a teraz już niedobry, już atakowany, już się okazuje, że jest inaczej traktowany niż ten mainstream. A zobaczcie państwo spotkanie, bo to tylko spotkanie, rozmowa na temat sfałszowanych wyborów z Leszkiem Millerem. No jaki atak na tego Millera? No nie można porozmawiać, a to w Sejmie rozmowa. Sejm jest miejscem od tego, żeby rozmawiać na temat dotyczące sytuacji w kraju. Nie, nie można rozmawiać, bo oni się boją. Ci, którzy Polską rządzą, się prawdy boją. Oni wiedzą, że póki są przy władzy, to mają ten immunitet. A kiedy by władzę stracili, to Prawo i Sprawiedliwość dokonałoby rozliczenia, podsumowania tego. A trzeba to przeprowadzić. Trzeba zło nazywać złem, a dobro dobrem, a nie mieszać i twierdzić, że to jest takie pół dobre, a to jest pół złe. Trzeba spowodować, żeby Polska była krajem sprawiedliwym, żeby Polska była krajem, w którym wymiar sprawiedliwości funkcjonuje, w którym ci, którzy łamią prawo, odpowiadają za to i surowo odpowiadają za przestępstwa, za nadużycia, a nie krajem, w którym wszystko jest uzależnione od tego, jaką pozycję społeczną, do jakiej partii politycznej należy ten, który się nadużyć dopuszcza. To wszystko przed nami. Tutaj trzeba dokonać takiej zmiany i to jest wyzwanie dla nas wszystkich, bo my rozmawiamy z ludźmi. Nasza praca polega właśnie na słuchaniu ludzi. My przekazujemy później to, co usłyszymy po rozmowie z ekspertami, przekładamy to na projekty rozwiązań, na projekty ustaw, bo chcemy Polskę zmieniać. Polityka to zajęcie dla ludzi ambitnych, ale polityka to służba. A służba właśnie polega na słuchaniu innych. My jesteśmy mądrzy mądrością państwa właśnie. Tutaj jeszcze przedmówca mówił, że on to wszystko, o czym my mówimy, znajdzie w internecie. Ja mogę panu podać przykłady z moich rozmów z ludźmi. Jeżdżę po Polsce, spotykam się z ludźmi, rozmawiam z ludźmi i to są konkretne problemy, jakie występują w konkretnych miejscowościach, bo ludzie o tym mówią. No i szukają rozwiązań, szukają wsparcia, szukają przełamania tych sitw, szukają naprawy, na przykład systemu opieki zdrowotnej, te kolejki, te odpłatność za wizyty u lekarzy specjalistów. To wszystko trzeba przełamać, ale możemy to zrobić wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy razem i kiedy jesteśmy zdeterminowani, żeby to przeprowadzić, kiedy właśnie nie lękamy się. Dlatego tak, trzeba iść do przodu. Jak mówił ojciec dyrektor, jak zawsze mówi ojciec dyrektor, jak powtarza, alleluja i do przodu.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Niestety czas bardzo szybko nam ucieka. Dziękuję. Dziś demokracja i wolność słowa w Polsce. Pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i pan poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego.
Jeżeli można jeszcze skorzystać z
okazji, proszę bardzo, panowie.
Święta Bożego Narodzenia, to chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławionych świąt dla słuchaczy Radia Maryja, dla rodziny Radia Maryja. No i optymizmu. Optymizmu w nowym roku, bo naprawdę możemy bardzo wiele dobrego zrobić, jeżeli tylko tego chcemy.
A ja również, przyłączając się do tych życzeń, jako marynarz, bo jestem przecież marynarzem, chciałbym, bo wiem, że bardzo wielu dzisiaj polskich marynarzy, nie zawsze na polskich statkach, no niestety tych polskich statków coraz mniej, ale na statkach różnych bander, słucha właśnie Radia Maryja, to chciałbym im życzyć takich błogosławionych i zdrowych świąt Narodzenia Pańskiego, bo im będzie szczególnie trudno, bo ich rodziny tutaj w kraju, oni gdzieś na morzach i oceanach, a wszystkim żonom, matkom, dzieciom, ludzi, którzy w ciężkiej pracy polskiego marynarza, rybaka, ale i stoczniowca, który musiał wyjechać w poszukiwaniu pracy do Norwegii, gdzieś do Niemiec, do Szwecji, te rodziny siądą tego stołu wigilijnego niepełne. Chciałbym życzyć takiego czasu, gdzie polski marynarz, polski stoczniowiec, polski górnik, polski kolejarz, polski budowlaniec, ale i polski politolog, bo Tusk kiedyś mówił, że lepiej być pracującym spawaczem niż bezrobotnym politologiem, ale zapomniał dodać, że za Tuska i politolog nie ma pracy i spawacz nie ma pracy, żeby ci ludzie mieli pracę u nas w Polsce, tutaj w kraju. Z całego serca państwu tego życzę i życzę również, aby te kolejne lata, ten kolejny rok wyborczy był czasem państwa aktywności, żebyście państwo nie siedzieli w domu, byście państwo szli i nie dali sobie, tak jak mówi Jarosław Kaczyński, wyrwać kartki wyborczej z waszej ręki, bo to jest święte prawo demokracji. I pilnujmy tych wyborów. I posłużę się cytatem wybitnego redemptorysty, ojca Tadeusza Rydzyka. Alleluja i do przodu. Sum sum corda.
Bardzo dziękuję, panowie. Wytrwałości w dobrym i światła Ducha Świętego. Szczęść Boże wam.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. Były to rozmowy niedokończone.